praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Cześć, ze mną przed drugim mikrofonem dzisiaj dietetyk Marcin Osowski, wykładowca akademicki oraz przede wszystkim praktyk. Cześć Marcinie.
Cześć Arturze.
Tytułowe pytanie dzisiejszego odcinka, pytanie przede wszystkim dla ciebie, ale ja postaram się dorzucić swoje trzy grosze. Dlaczego ty jemy i co możemy z tym zrobić? I spróbujmy, żeby ta rozmowa była poważna i merytoryczna.
Postaram się.
Okej, dobra, fundamentalne pytanie. Jak byś streścił, albo może tak, jak byś w pigułce skondensował, dlaczego ty jemy? Odpowiedź wydaje się być oczywista, ale może rozwiniemy.
Bo jemy
za mało, za dużo.
Bo jemy więcej niż zużywamy. Tyle. Cała
dobra.
Fizyka.
Okej, czyli mamy więcej kalorii niż wydatkujemy. Natomiast jakie są przyczyny tej otyłości, na przykład nadwagi? Bo to jakby mówisz, to jest trochę taki problem, bo faktycznie ja widzę, że w opinii publicznej jest taka narracja z jednej strony specjalistów, którzy tak trochę redukcjonistycznie mówią, że tyjemy dlatego, że jemy więcej kalorii, aniżeli wydatkujemy. I kropka. No i to jest prawda, bo to jest taki fundament fizjologiczno-fizyczny. Natomiast to jest metapowód. Natomiast jest wiele powodów, dlaczego doprowadzamy do sytuacji, która ona ma miejsce. Nie? No i teraz wrzuciłbyś jakieś kilka rzeczy?
Znaczy tak, no niestety, ale zmienia się to, w jakich warunkach żyjemy. Zauważ, kiedyś były święta Wielkiej Nocy, trzeba było umyć okna dla Jezuska, a teraz masz robota na ścianę, nie? I po to to powiedziałem, bo to taki niuans, który fajnie obrazuje, jak wygląda nasze życie obecnie. Uczymy się po to, żeby pracować głową, a nie rękami. Wszyscy uciekamy od pracy fizycznej. Zużywaliśmy na niej ogromne ilości kilokalorii. Więc to, że jemy za dużo niż wydatkujemy, dalej jest, wydaje mi się, tą główną przyczyną. Natomiast rzeczywiście ta metafizyka całego funkcjonowania w obecnym świecie, czyli to, w jakich warunkach my żyjemy i jak zmienia się ten system życia, to funkcjonowanie, powoduje, że my jedząc tyle samo, jesteśmy w innym bilansie energetycznym. I tutaj w zasadzie wydaje mi się, że chodzi o każdą pojedynczą aktywność, jaką wykonujemy, bo niekoniecznie, zauważ, przynajmniej w medialnym świecie wygląda to tak, że ruszamy się mniej. Wejdź na Instagrama, algorytmy, gdzie mamy przecież pokazane osoby bardzo aktywne fizycznie. Widzisz, ty szczególnie jako osoba, która w tym świecie działa, pewnie włączysz swojego Instagrama sam fitness, sam crossfit, same różne aktywności.
Natomiast nie? To są bańki informacyjne.
Oczywiście,
tak?
Tylko trzeba sobie zdawać z nich sprawę. Nie?
Właśnie, gdybyś mnie zapytał, jaki jest przeciętnie sprawny człowiek, zwłaszcza mówię tutaj mężczyzna w wieku 50 do 70 lat, to bym powiedział, że bardzo sprawny, bo ja ich widzę na co dzień. Podobnie do klubu przychodzą osoby, które z jakiegoś powodu uznały, że one chcą się ruszać, że ten ruch jest dla nich ważny, że chcą coś dzięki niemu osiągnąć i one robią coś dla tej sprawności. Czyli ja widzę tylko tą sprawną część populacji, no nie? Ja nie widzę tej części niesprawnej. Jak mówisz jeszcze o tych powodach związanych z otyłością, no to na pewno wartałoby wspomnieć, że dostęp do wysokokalorycznej, przetworzonej żywności będzie też tym, co sprawia, że jeżeli już sięgamy z jakiegoś powodu po to jedzenie, nawet w kontekście odreagowania czegoś, nagradzania się, to łatwo jest nam sięgnąć po te rzeczy takie smakowite, które łączą na przykład smak słony z słodkim, tłuszcze z cukrem, gdzie te połączenia są takie satysfakcjonujące dla naszych kubeczków smakowych. Można oczywiście tam kopać głębiej i powiedzieć trochę też o wyrzutach dopaminy i tak dalej, bo to jest modne. To generalnie mówienie o dietetyce na przykład bez dopaminy to już zaczyna być też problemem. Ale myślę, że jeszcze ja widzę jeszcze jeden problem i trochę tak na poczet naszej rozmowy, żeby trochę była ona nieoczywista. Powiem, że my teraz w poszukiwaniu zdrowego stylu życia, w tym czegoś, co nazywamy zdrowym jedzeniem, czy zdrowym podejściem do jedzenia, zdrową dietą, zaczynamy poszukiwać takich alternatywnych form żywienia, różnych diet eliminacyjnych albo na takim nadmiarowym skupianiu się na jakichś konkretnych produktach, przypisując im większą wartość, aniżeli one mają, co wpędza nas w najróżniejsze błędne przekonania związane z żywieniem i trochę coś, co ma nam pomagać, generalnie sprawia, że my robimy sobie chaos informacyjny i tylko sprawiamy sobie kłopot.
No zgadza się, no zauważ przecież, że potrafiliśmy przez kilka lat skupić się tylko na glutenie i to gluten powodował tycie. Zapomnieliśmy o bilansie energetycznym, skupialiśmy się nawet głębiej i na tym, ile chromosomów ma gluten. Więc no sorry, ale rzeczywiście wydaje się, że my skupiając się na takich szczegółach, niuansach, tracimy cały obraz. To trochę takie in vitro, in vivo. Zauważ, mechanizmy in vitro są niezwykle pasjonujące w nauce, nie? Szukamy, jak coś tutaj działa w komórce, utlenianie kwasów tłuszczowych, jakiś suplement, który gdzieś na to wpłynie, a zapominamy o tym, że żeby spalać kwasy tłuszczowe, musimy się ruszać. Zapomnieliśmy o tym szczególe. Poza tym no, nie chcę pójść w jakiś populizm, ani nie chcę pójść w coś takiego, co nazwalibyśmy szamaństwem. Swego czasu, nie pamiętam autora, ale była taka książka Cukier, sól, tłuszcz, która pokazywała troszeczkę mechanizmy. To była, od razu mówię, to nie była książka naukowa. To była książka dziennikarska typowo. Co prawda autor dostał jedną z bardziej cenionych nagród w dziennikarstwie, natomiast to nie była czysta science. Ona pokazywała tylko, jak działa troszeczkę przemysł spożywczy, że jakby chce, aby produkt, który kupujemy, był jak najbardziej smakowity. No dobra, ale czy jest w tym coś złego, że producent żywności chce nam dać smakowity produkt? No nie. Nie róbmy z siebie troszeczkę z takich totalnych zwierząt. No to my decydujemy trochę o tym, co wybieramy do jedzenia. I smakowitość jest bardzo ważna. Są prace nad tym, jak powinna wyglądać cząsteczka nawet jakiejś substancji dodanej do żywności chemicznie, żeby była jak najbardziej smakowita dla naszego organizmu. Okej, fajnie. No tylko, że dalej to my decydujemy. Nie? I ta smakowitość jest bardzo ważnym aspektem. Żywność wysoko przetworzona, dodatek tej soli, o której wspomniałeś, do karmelu, słony karmel, kto nie lubi, nie? Powoduje, że my jesteśmy w stanie zjeść tego więcej, bo złamaliśmy ten pewien smak, ale no mimo wszystko dalej jesteśmy istotami rozumnymi. Chociaż niestety z powodu natłoku informacji nie do końca czasami jesteśmy w stanie się odnaleźć w tym świecie. Mi się łatwo mówi, bo w tym siedzę, prawda? No ale wystarczy, że porozmawiam z kimkolwiek spoza działki dietetyki, nawet z kimś z rodziny. I to, co dla mnie jest oczywiste, dla tej osoby już może być w zasadzie magią. A to jest czysta nauka, nie? Że ta smakowitość, jednak to połączenie pewne smaków jest kluczowe dla tego, ile my zjadamy. Nawet sum. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach robił kiedyś testy tortu o smaku boczku.
Jak to wyglądały efekty?
No, co się okazywało, ludziom nie przeszkadzał najczęściej ten smak boczku w torcie. No, jak to absurdalnie brzmi, prawda?
To trochę jak pizza hawajska.
No, coś ten deseń, dokładnie tak. Całe szczęście nie stało.
Świat jest podzielony na fanów pizzy hawajskiej i na zagorzałych przeciwników.
Zgadza się, no ale pizza hawajska, okej, okay, no ale przecież rolada ze śliwką. Ja nie cierpię.
No schab ze śliwką, tak.
Dokładnie tak. No, to więc, są te. No to są te pewne połączenia smakowe, które łamią troszeczkę, fajnie. A nauka zajmuje się tym, czy nauka związana z przemysłem spożywczym zajmuje się tym, żeby znaleźć ten punkt takiej największej smakowitości. No bo zauważ, niektórzy oskarżają Coca-Colę o to, czy Pepsi, że zawiera bardzo dużo cukru. Można nad tym polemizować, natomiast Coca-Cola daje tyle cukru, ile powinno być, żeby sprzedawało się to jak najlepiej, żeby jak najbardziej smakowało. Zresztą powiedz mi, Arturze, jak określiłbyś smak Coca-Coli? Słodki, słony, kwaśny, gorzki?
Słodki. Słodki. I to nawet zero, jakikolwiek, tak?
Zero nawet będzie jeszcze innym zagadnieniem, dlatego że tam mamy użyte zamienniki cukru i to w różnych proporcjach, bo tam nie jest tylko aspartam, tylko jest połączenie kilku zamienników cukru. Natomiast ogólnie on w nauce nie jest określany jako jednoznacznie słodki. On jest pomiędzy słodkim a kwaśnym, z delikatną domieszką jeszcze innych smaków, dlatego my jesteśmy w stanie wypić dużo tej coli. No bo to nie jest taka czysta słodka. Poza tym znowu wpadłeś w swoją bańkę poznawczą. Ja zresztą też. No bo ja coli nie piję. W zasadzie żadnej. Nie, żebym uważał, że jest zła. Po prostu nie mam zwyczaju. I dla mnie ona jest bardzo słodka. Ale dla osoby, która ma już troszkę zaadaptowany swój smak do tego poziomu słodyczy, jest normalna. Nie jest słodka, jest po prostu jest kolą, nie? Dla mnie jest ciężka do wypicia w ilości większej niż tam szklanka. Serio. No nie mówię tego jako dietetyk, tylko po prostu nie mam nawyku picia coli.
Nie masz nawyku, no i teraz jakby twoje poczucie, tej odczucie z tej słodkości, ono też trochę jest przeskalowane.
Zgadza się, bardzo.
Tolerancja na słodkość jest zupełnie inna. Ja to nawet, mi zdarza się wypić takie napoje jak Pepsi Max, Cola Zero, czyli takie z różnymi słodzikami jako zamiennikami cukru. Jeżeli już piję, to tylko takie. Jeżeli zdarzy mi się naprawdę raz do roku, czasami nawet przypadkiem, wypić taki napój słodzony normalnie cukrem, to dla mnie to jest bardzo słodkie. Ja to od razu wyczuwam. Tak? To jest dla mnie bardzo duża różnica w tym smaku słodkim. Także ja to po prostu czuję. Nie?
No a widzisz, popatrz, większość ludzi uważa, że Cola Zero jest bardziej słodka od coli zwykłej.
No, to, i można to pewnie poprzeć jeszcze tą narracją, że jeżeli chodzi o samą słodkość, to chyba te słodziki jak aspartam, one mają ten współczynnik, współczynnik jest
słodkości,
słodkości większy aniżeli cukier, no nie?
Zgadza się.
Ja tego nie odczuwam w ten sposób. Nie, to znowu pewna subiektywność, względność, nie? Albo mój bias na tym. Ja jeszcze do tego wątku dodałbym, jeżeli mówimy sobie o takich różnych powodach, dlaczego tyjemy, i ja trochę pociągnę temat, o którym ja powiedziałem. Czasami szukamy magicznych rozwiązań na te podstawowe problemy, czyli jak tu się odchudzić? No idziemy na przykład w stronę diety ketogenicznej, wysokotłuszczowej. No i okej, ona znowu w kontekście odchudzania będzie miała podobne profity jak każda inna, jeżeli bazujemy przede wszystkim na kalorii. Oczywiście z perspektywy jakichś jednostek chorobowych klinicznych czy pewnych potrzeb związanych z jakimiś aktywnościami sportowymi może być mniej bądź bardziej optymalna, bo bazuje jednak na tych substracie energetycznym tłuszczu jako tym wiodącym. Natomiast tu pojawia się pewien błąd, znaczy taki błąd, problem, że jeżeli decydujemy się na dietę ketogeniczną i dopatrujemy się w niej jakiejś magii i zignorujemy to fundamentalne założenie bilansu energetycznego, to łatwiej nam przegiąć z kaloriami bazując na tłuszczach, no bo 1 gram węglowodanów i 1 gram białka to 4 kilokalorie, a tłuszczów to jest 9 kilokalorii. Także to jest dużo większe ryzyko popełnienia błędu w liczeniu tych kalorii.
Tak, i tłuszcz, z mojego doświadczenia w pracy jako dietetyk, tłuszcz jest tym składnikiem, który rzeczywiście chyba najbardziej i najłatwiej przegiąć. Zresztą zauważ, no, lałeś kiedyś olej na patelnię poprzez łyżkę, wdajesz łyżkę oleju z łyżki na patelnię. Zrobiłeś tak kiedyś? Nie.
Ale wiem, że dietetycy piszą na przykład łyżka oliwy z oliwek, tak?
Tak, tak.
No a każdy mówi, a łyżka, szuf, lust.
Dokładnie. I my nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromna to jest różnica, bo łyżka na patelni wygląda komicznie. Serio, a zrób w domu taki eksperyment. Ona wygląda komicznie. I wszyscy sobie zrobią taki eksperyment. Łyżka oleju i dopiero na patelnię. No przecież babcia nas udusi za to, jak będziemy chcieli kotleta na tym usmażyć. Przecież to znikoma ilość. I problem jest taki rzeczywiście, że tutaj ta ilość tłuszczu będzie ogromna. Natomiast no, zwolennicy diety ketogenicznej idą w trochę inną stronę. Że to nie sam tłuszcz, tylko ograniczenie węglowodanów ma spowodować to, że my na przykład chudniemy szybciej lub inaczej odczuwamy sytość. Mi jest też trochę ciężko z tym się utożsamiać, dlatego że ja mam, może to jest jakaś mutacja na genu FTO, mam taki problem, że ja potrafię zjeść bardzo dużo tłustego. Ja wiem, że nie wyglądam, ale mój rekord na razie z jedzenia 1000 kalorii to jest jakieś 12-13 tysięcy kalorii. I to nie był jakiś wielki wysiłek. Serio. To było kilo orzechów ziemnych plus jakieś takie różne rzeczy. Od razu mówię, gryzłem je dokładnie. No bo jakbym je połknął, no to wylecam jak ten. Więc zgryzłem je dokładnie, zjadłem bardzo dużo tłuszczu, czułem się po tym źle, natomiast ja to też widzę z powodu mojej pracy. Wracam czasami z uczelni o 21, 2, 3, chcę coś jeszcze zjeść, wbrew dietetyce, 3 godziny przed snem i potrafię zjeść w pół godziny bardzo dużo tysięcy kalorii, najczęściej posiłkiem wysokotłuszczowym. I u mnie dieta ketogeniczna tutaj w tym takim aspekcie, o którym ty powiedziałeś, że ten tłuszcz jest gęsty energetycznie, się zupełnie by nie sprawdziła, bo ja naprawdę potrafię zjeść dużo. Co się z tym dalej stanie? Okej. Ale to fakt jest taka zguba. Natomiast no, musisz sobie zdawać sprawę z tego, że każdy zwolennik diety keto od razu zarzuci ci to, że tu nie, kolego, nie chodzi o tłuszcze. Tutaj chodzi o ucięcie węglowodanów. Więc być może to troszeczkę z tego wynika, ale zdecydowanie prawdą jest to, że my się lubimy skupić na czymś innym niż jest obecnie.
To jest takie, co wydaje się być takie nieoczywiste.
Tak, tak. Jest taki tłuszcz, który odchudza, nie? Mhm,
tak.
No brzmi cudownie. No tylko, że ta idea sięga wciąż lat 70., gdzie mieliśmy tam 70., 80., gdzie mieliśmy bardzo popularną dietę doktora Atkinsa, później zaadaptowaną w Polsce dietę doktora Kwaśniewskiego. Czy doktora, czy tam lekarza, nieważne już. W każdym razie no to było popularne. Teraz mamy dietę ketogeniczną, która może być, powiedzmy, że okej. No ale moda jakby przerosła to wszystko, co się wokół niej dzieje. I tak
realną
samo
wartość tej diety.
Tak, dokładnie tak.
No dobra, jak genetyka wpływa na naszą wagę i skłonności do tycia? I to są trochę dwa tematy, nie? Czyli na ile genetyka wpływa na naszą tutaj wagę i skłonności do tycia. To są znowu trochę dwa pytania w jednym.
No patrz, moglibyśmy teraz podnieść ręce i pokazać swoje nadgarstki, nie? I od razu byśmy wrócili ten temat genetyki. To jest trochę rzeczywiście trudny temat, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o genetykę, szacuje się, że kilkadziesiąt nawet procent otyłości jest spowodowana genami. Tylko że no, niestety życie nie jest sprawiedliwe. Sorry, ja nie mam, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę kulturystą nigdy. Nie mam prawdopodobnie predyspozycji genetycznych do tego. I genetyka tutaj może w kontekście takiego dziedziczenia wielogenowego mieć na to wpływ. Na przykład moja mama jest otyła, moja babcia była, czy tam jest otyła, ja jestem otyły, tylko teraz zauważ, że genetyka wchodzi w czynniki środowiskowe troszeczkę.
No, uwarunkowania kulturowe, tak. Te rzeczy, że po prostu może to jest dziada, pradziada, w tak. Twojej rodzinie były pewne nawyki żywieniowe, które były przekazywane no, z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. I teraz jak oddzielić genetykę od uwarunkowań środowiskowych?
No właśnie, tutaj jest dosyć duży problem, bo co prawda mamy już pewne metody oceny naszego genomu, oceny, ładnie to się nazywa, polimorfizmów pojedynczego nukleotydu, gdzie możemy sprawdzić, jakie, czy mamy predyspozycje do tycia. I tym przykładem jest właśnie gen FTO. Jeżeli jesteśmy homozygotą AA w tym genie FTO, to rzeczywiście będziemy łatwiej tyli, tylko że jak sprawdza się, co to znaczy to łatwiej tyli, no bo w sieci przeczytamy tylko to, że no, będziesz łatwiej tył. Będziesz tył z powietrza czasami, jak się mówi, nie? Nic nie zjadłem przy tyłem.
I to jest chyba kluczowe, co powiedziałeś. Czyli ten gen to nie jest wyrok.
Nie, to jest predyspozycja.
Dokładnie.
I teraz co się okazuje? Że te różnice są, że te osoby mają ten sam bilans energetyczny, ważą więcej, tylko o ile więcej. No i tutaj badania już nie są takie bardzo piorunujące, bo to się okazuje, że to jest 1, 2, 3 kilogramy. No, w zależności od tego, jak bardzo też ten gen jest, czy mamy tą heterozygotę A, czy mamy TT, czy AT i tak dalej, ale to nie są ogromne ilości, to nie jest otyłość monogenowa, to jest skłonność, to jest predyspozycja, wracamy. Życie nie jest sprawiedliwe, ktoś się urodził w rodzinie królewskiej, a ktoś się urodził w normalnej rodzinie wielodzietnej i 20 braci wyjada mi z mojej miski jedzenie. Nie? No sorry, takie życie, no, ja wiem, że to jest przykre, no ale niestety tak to działa.
Nawet gdybyśmy popatrzyli przez pryzmat niekorzystnego tych polimorfizmów genów innych, na przykład związanych z odczuciem sytości, z jakimś łaknieniem, albo takim, które w ogóle wpływają na zarządzanie gospodarką greliny, leptyny, to też zapewne byśmy znaleźli takie, które niekorzystnie wpływają, bo budują niekorzystne okoliczności, dlatego że my na przykład później czujemy tą sytość, że ta gospodarka hormonalna u nas jest jednak taka, która sprzyja przejadaniu się i to znowu ta niesprawiedliwość, ale to jest pewne obciążenie, które jest czynnikiem ryzyka wystąpienia otyłości, ale nie przesądza, czyli my nie tyjemy z genów, tylko pewne geny dają nam jakąś pulę czynników ryzyka albo czegoś, co przeciwdziała temu ryzyku tycia, no i tym musimy zarządzać. I to zarządzanie będzie sprowadzało się do uniwersalnych zasad.
Zasadniczo tak, tylko że jeżeli oderwiemy troszkę żywienie od tego wszystkiego, co dzieje się wokół, jak wrzucimy je w laboratorium, takie trochę badania laboratoryjne, no to rzeczywiście zawsze to udowodnimy. Natomiast no, nie żyjemy w próżni. Nie? Jednak to, co dzieje się wokół nas, nawet ta niesprawiedliwość, nie widzimy, że ktoś je za trzech w cudzysłowie, a nie tyje, no to wydaje nam się to niesprawiedliwe i stwierdzimy, no, w nosie mam, dobra, no to będę sobie jadł jak chcę. Nie?
Tylko teraz, jak mówisz o tej niesprawiedliwości, to albo nawet o jakiejś fajnej sylwetce takiej estetycznej, jakbyśmy chcieli powiedzieć, albo o jakiejś właśnie nadwadze otyłości, to żeby osiągnąć coś, co kulturowo większość osób określiłaby jako świetną sylwetkę o niskim poziomie tkanki tłuszczowej, umiarkowanie w wysokim poziomie masy mięśniowej, to jest to stan, do którego większość jest w stanie dojść. Bo nie każdy będzie kulturystą, nie każdy będzie bardzo osobą otyłą, nawet jak będzie się próbował przejadać, bo go coś będzie limitowało, ale żeby być przeciętniakiem, być w średniej gaussa, to nie jest żaden problem.
No tak, nie? Oczywiście, że tak. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak otyłość jednogenowa, rzeczywiście, która może być problemem. Szacuje się, że mniej więcej około 5% ludzi, chociaż te statystyki są bardzo różne, bo na przestrzeni lat, gdy ja uczyłem się dietetyki od 2008 roku, to te procenty się bardzo zmieniały. Natomiast no powiedzmy, że około 5% ludzi może mieć tam otyłość jednogenową, gdzie rzeczywiście ciężko jest pracować dietetycznie z takim pacjentem, bo to może być mutacja genu leptyny, która chyba jest najbardziej poznana. I tutaj ta osoba cały czas rzeczywiście ma problem z tym odczuciem sytości. Ona je bardzo dużo, bo nie czuje tej sytości. Te różne mechanizmy odczuwania sytości są bardzo zaburzone i jej jest obiektywnie trudniej to zahamować. Zresztą podobnie w przypadku takiej mechanicznej otyłości, ciekawy zwrot, gdy uszkodzimy w mózgu ośrodek sytości. Tak, no to wtedy wyobraź sobie, że jesteś cały czas wilczo głodny.
Czy wtedy rozwiązaniem, no tak, bo tego ośrodka nie naprawimy już, tak? Jeżeli mamy to zaburzenie genetyczne, które powoduje, że ta gospodarka leptyny będzie tutaj, no też
możemy podać leptynę.
Okej, dobra, czyli możemy to robić. A z twojej praktyki, na ile sensownym rozwiązaniem jest, znowu użyję tego słowa, takie mechaniczne ograniczenie możliwości spożywania kalorii, czyli zabiegi z bariatryczne, zmniejszania objętości żołądka. Czy to jest rozwiązanie takiego problemu w takiej sytuacji?
Trochę mówiąc, to ciężko tutaj o rozwiązanie. To jest metoda i ona jest, powiedzmy, skuteczna, bo...
No bo chcemy rozwiązać problem otyłości z takim uwarunkowaniem genetycznym, no którego już nie naprawimy.
Tak. I ta osoba rzeczywiście będzie miała problem z przejadaniem się, ale też będzie szukała dróg, żeby tą sytość zaspokajać, nie? Głód zaspokajać. I problem polega na tym, że no jesteśmy dość inteligentnymi zwierzętami i potrafimy sobie w małej objętości dostarczyć dużej ilości energii, o czym sam przed chwilą powiedziałeś w kontekście tłuszczu, nie? Nawet po tych operacjach bariatrycznych, jeżeli pacjent nie przejdzie pewnego procesu mentalnego, zmiany mentalnej w podejściu do jedzenia, co jest trudne, no bo cały czas ten głód jest.
Bo tam pewnie są, tam są jeszcze dwa problemy, bo tam pierwszy będzie to uwarunkowanie genetyczne jako rdzenny, ten pierwotny mechanizm, który jest problemem, a potem pojawiają się nawyki.
Nawyki i psychika cała, tak.
I mamy tak, mamy na przykład problem z tą leptyną, a potem mamy jeszcze no, zakodowanych to w tych jądrach podstawnych, nie w mózgu, w tych najbardziej pierwotnych części naszego mózgu, nawyk przejadania się. I teraz wypleń te dwie rzeczy, nie?
Tak, i dlatego niestety taka otyłość bardzo często kończy się śmiercią, krótko mówiąc. No niestety otyłość jest chorobą, to trzeba podkreślić, jest chorobą śmiertelną. Powoduje olbrzymie obciążenia przecież i zdrowotne, i gospodarcze przecież dla krajów rozwiniętych. No i niestety, ale bardzo często ona się kończy źle. Bo no, tutaj jest coś, co jest, tak jak sam powiedziałeś, pierwotnej części mózgu. To często nie podlega kontroli, albo podlega kontroli słabej naszego organizmu. Ten nasz gadzi mózg troszeczkę tutaj przejmuje funkcjonowanie i u osób z tymi monogenowymi mutacjami często jest to choroba mocno śmiertelna. No ale to nie tylko leptyna, bo są mutacje genu melanokortyn, znaczy melanokortyn w naszym organizmie, no dużo jest tych mutacji, natomiast one nie są też częste jakoś bardzo, więc są jakimś tam polem skupienia pewnej grupy naukowców, ale to nie jest to, co jest plagą otyłości w krajach rozwiniętych, zresztą nie tylko w rozwiniętych, bo najszybciej tyją kraje rozwijające się. O tym trzeba pamiętać, a nie rozwinięte.
Okej, rozumiem. Bardzo ogólne pytanie i trochę nawiązujące do tego, co powiedzieliśmy do teraz, czyli w jaki sposób styl życia i codzienne nawyki będą przyczyniały się do przybierania na wadze?
No i to jest chyba kluczowe, to co powiedziałeś, słowo styl życia, bo styl życia jest pojęciem tak bardzo szerokim, że w zasadzie możemy zamknąć tutaj wszystko, ale no popatrzmy, jak my dietetycy próbujemy oszacować bilans energetyczny. Pytamy pacjenta o to, co robi, czym się zajmuje. Załóżmy, że jest operatorem, magazynierem, o. Niech to będzie magazynier. Co ty o nim wiesz teraz? Nic. Bo on może być operatorem wózka widłowego, a może być magazynierem, który jednak większość czasu swojej pracy przechodzi. W sensie własnymi nogami przeniesie jakiś nawet ciężar. Co prawda tego już jest coraz mniej, no ale zauważ, jedno słowo, a dwa różne znaczenia. I teraz ta osoba pracuje załóżmy 8-10 godzin. Versus księgowy, który siedzi 8 godzin. Załóżmy, coś tam stanie i ten księgowy pójdzie na crossfit 5 razy w tygodniu. Bardzo aktywny, nie? A tamten, nasz magazynier, nic nie będzie robił. No i tylko pytanie, kto teraz więcej spala kalorii, nie jest takie oczywiste. Czy odpowiedź na to pytanie jest oczywista? No bo jeżeli my weźmiemy za styl życia aktywność fizyczną, taką indukowaną celowo, idę na crossfit, jestem fitnessowcem, kimś tam, whatever, no to mamy to poczucie, jestem aktywny, nie jestem sportowcem, czy coś tam. A jeżeli ja mam pracę fizyczną, no to nie mamy takiego poczucia naturalnie, a to wcale nie jest takie jasne, co my robimy. I teraz ja celowo dałem trochę karykatury, takie troszkę przerysowane sytuacje. No ale w naszym codziennym życiu mniej więcej rozbija się o to samo. Zauważ, że na przykład są osoby, które nazwałbyś widząc, patrząc tylko na nie, cholerykami. Mocno dużo gestykulują, dużo się ruszają, szybko mówią. A obok tej osoby będzie siedział flegmatyk. Wtedy ładnie to zobaczysz. Ta osoba mało się rusza, powoli mówi, spontanicznie, nie? I tutaj nawet to będzie miało wpływ na wydatek energetyczny.
To, co powiedziałeś, to jest trochę nawiązanie do takich trochę opacznie rozumianych somatotypów Sheldona.
Tak jest, dokładnie.
Czyli
tak.
Tam był ektomorfik, no endomorfik, ektomorfik, endomorfik i mezomorfik. Tak? Mezomorfik, tak. Ten typ atletyczny, taki, którym uważamy, że jest dużo tłuszczu, mało tłuszczu. Tak, to jest ten właśnie grecki bóg. Ma ektomorfik, czyli tamty, osoba szczupła. Natomiast endomorfik to będzie ta osoba, która jest po prostu takim ponczusiem. Natomiast to, co najważniejsze, to te somatotypy nie tyczyły się czegoś, co rozumiemy z perspektywy dietetyki.
Metabolizmu.
Czegoś, dokładnie, tylko to były takie psychologiczne somatotypy, tak? To też somatotyp psychologiczny, to trochę takie tu soma, a tutaj nagle psychę, ale chodziło o te pewne takie typy charakterów, takie typy charakterów, które sprzyjały pewnemu odbiorowi danej osoby i stylu życia. To w ogóle był inny kontekst. My sobie tak przyjęliśmy, że jesteś mezomorfikiem, to tobie wszystko łatwo.
Tak, tak, natomiast tam jeszcze wchodziło troszkę antropometrii, ale takiej całościowej antropometrii, nie w sensie tego, czy masz bicepsa, mięśnie i tak dalej, tylko długości kości, szerokości kości, całej reszty.
Punktów antropometrycznych. Tak, dokładnie tak. Jeżeli sobie nawet weźmiemy na przykład szerokość barków, którą moglibyśmy sobie pomyśleć, ta szerokość barków będzie na przykład sprzyjała typowi atletycznemu, no to nie będzie ma bezpośredniego przełożenia.
Jasne, nie.
Bo to jakby rozmieszczenie punktów antropometrycznych nie mówi o tym, czy ktoś jest osobą z tendencją do tycia, czy nie.
Dokładnie tak.
Czy nie.
Tak, tak. No właśnie o to chodziło. Niestety ten styl życia, szeroko pojęty, czy sposób życia jest często bardziej determinujący. I tutaj to, co powiedziałem na początku. No niestety, ale my jesteśmy gatunkiem, który dąży do wygody. Ja to rozumiem. Sam lubię na przykład spędzić czas siedząc wygodnie w saunie albo w jacuzzi, a niekoniecznie przepłynąć 40 długości basenu, nie? I to jest dosyć zrozumiałe.
Czyli osobom chodzi na basen, ale czas spędzony na tym basenie będzie skrajnie inny.
Dokładnie tak. I właśnie o to chodzi, że niestety, ale ciężko jest to wyłapać, dlatego rolą dietetyka jest troszeczkę umiejętność pozyskiwania informacji. Wyłapywania tych punktów, tych niuansów, które gdzieś tam się zadziewają w życiu pacjenta, uświadamiania ich. Bo jeżeli my coś sobie uświadomimy, to już mniej więcej wiemy, w którą stronę możemy uderzyć. Możemy to powiedzieć pacjentowi. Pacjent to trochę wie. To, że trochę wie, może to na niego wpłynie.
Tak, to teraz ja przerywam ci wątek, ale robię to z premedytacją. Podam ci sytuację z zeszłego tygodnia. 2 tygodnie temu, przepraszam, ale to mniejsza z tym. Jeden z moich klientów podopiecznych, przy okazji już w tej chwili mój dobry kolega, który już jest całkiem nieźle wyedukowany. I bardzo mocno się odchudził, zbudował sporo masy mięśniowej, świadoma osoba. I teraz mówię świadoma osoba, a 2 tygodnie temu odbyliśmy rozmowę, gdzie teraz znowu przybrał kilka kilogramów zbędnych i to jest tak zdecydowanie widoczne. No i zaczynam z nim rozmowę i tłumaczę mu te podstawy, że jesz po prostu więcej, tak? On mówi, nie, na pewno nie jem więcej, nie ma takiej możliwości, pewnie na coś jestem uczulony, tak? I coś mi tutaj nie służy, tak? Muszę zrobić sobie jakieś badania. Wiesz, spuchłem. No i teraz wiesz, ręce ci opadają, bo nagle, nie spuchłeś, tak? Po prostu twoje nawyki żywieniowe, które były już w miarę okej, z jakiegoś powodu się zmieniły, robisz coś nie tak i wyparcie pełne. Jakby niemożność zaakceptowania tego, że tu proste rozwiązanie jest jego problemu. Tu na pewno trzeba zrobić badania, tu na pewno jakieś uczulenie, tu jest coś, co jest poza mną, a nie, że ja zrobiłem coś źle.
No, sprawczość, nie?
No, wiesz co, kiedy jeszcze sobie mówimy o tych nawykach, słowo nawyk żywieniowy to jest takie słowo sponsorujące odcinek, jak w ulicy Zamkowej, by to będzie się przewijało. Ja mam taki postulat. Jeżeli chcielibyście zmienić swoje nawyki, to zmieńcie środowisko, które na jeszcze raz może, żeby to dobrze wybrzmiało. Jeżeli chcecie zmienić swoje nawyki, to zmieńcie swoje środowisko na takie, które już te nawyki pożądane przez was posiada. I to się tyczy wszystkiego. Ja wielokrotnie obserwuję, kiedy środowisko, które jest gdzieś koło mnie, jak ono się czasami polaryzuje, że są osoby, które jeszcze tam 8-10 lat temu chodziły na weekendowe imprezy, jeszcze ten styl życia nie był idealny, przetworzona żywność, nie było to zdrowe. Czuły się gorzej, wyglądały gorzej, zaczęły przebywać tutaj, czy zaczęły przebywać w środowisku, w którym nie picie alkoholu jest okej, gdzie pójście do restauracji i wybranie steka czy sałatki jest ok, a niekoniecznie trzeba iść na kebaba czy na burgera. I nagle zaczęły zmieniać swoją sylwetkę, swój styl życia, trochę jakby czerpiąc od tego środowiska, w którym przebywają.
No ale to jest, tak mówię, to... wszystkie mechanizmy psychologiczne rzeczywiście, że z kim przestajemy, takimi się stajemy i rzeczywiście to jest
to podkreślić, że czasami jak jesteśmy trochę, powiedziałeś o tej rodzinie, nie? Mm-hmm. Że z pokolenia na pokolenie te trochę nawyki żywieniowe przekazujemy. No, i czasami jedynym rozwiązaniem jest zacząć po prostu spotykać się z ludźmi, którzy trochę wyglądają, czują się, spędzają czas tak, jak my byśmy chcieli.
Tak, ale tutaj też psycholog rzuci ci dużo wyzwań zapewne w tej sytuacji, no bo
załóżmy, znaczy oni szukają problemów, a nie dają rozwiązań.
Może tak, ja nie będę wchodził, bo na psychologii znam się tyle, że nie znam się.
Ale spokojnie, psychologowie też mają z tym problem, się znać na tym.
Ale chodzi mi o to, że na przykład ja jestem otyły, moja żona jest otyła. Dlaczego? No bo jedliśmy tak samo, moje dzieci są otyłe, no bo my odpowiadaliśmy za ich żywienie. Spowodowaliśmy ich otyłość, trzeba wziąć za to odpowiedzialność. No i teraz załóżmy, ja się zmieniam, nie? Ale zauważ, jak trudne to będzie w kontekście tego, że no nie zmienię żony i dzieci, nie? Oni mają dalej te nawyki. Ja już podjąłem tą decyzję, załóżmy w głowie, że chcę to zmienić. Może pociągnę za sobą żonę i dzieci. Okej, nie? Tylko, że teraz no będzie ciężko im zaadaptować się do tej sytuacji, jeżeli ja na przykład jako osoba no, współodpowiedzialna za to wszystko nie wezmę też odpowiedzialności za nich, nie? A dzieci przecież są wybitnie oporne na coś takiego, bo nie rozumieją, dlaczego ja mam dzisiaj nie pójść na jakiś kubełek Wingsów czy czegoś tam w restauracji, nie?
To będzie proces. To nie będzie łatwy i to nie będzie proces, który ma jakąś checklistę, którą trzeba spełnić. My możemy sobie trochę tym nawigować, w pewien sposób radzić się właśnie psychologów, no ale koniec końców ta zmiana musi się zacząć od czego? Od działania. Czyli po prostu musimy zacząć sięgać po inne rzeczy, musimy zacząć trochę liczyć te kalorie, bez względu na to, jak sobie to poznawczo próbujemy obrobić, to wiesz, w ogóle zwróć uwagę, że kiedy mówimy o aspekcie takim psychologicznym związanym z tym, dlaczego tyjemy, to możemy sobie pomyśleć o tych wszystkich terapiach behawioralno-poznawczych, nie? I mamy tą część behawioralną zachowań i tą część poznawczą rozkminiania pewnych tematów. I zwróć uwagę, że ty jako dietetyk, ja jako trener czy fizjoterapeuta w tym podstawowym zakresie mogę edukować ludzi, co jest to zdrowe jedzenie, nieprzetworzona żywność, sięgajcie po warzywa, dbajcie o białko i tak dalej, i oni poznawczo to ogarniają. Bo wspomniałem ci o tej rozmowie sprzed 2 tygodni. Jak zapytasz tą osobę, o której mówię, jakie są te założenia fundamentalne zdrowego żywienia, a z czego tyjemy, ona ci odpowie wszystko to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, bo spędziła ze mną już kilka lat i ona doskonale to wie. Tą poznawczą część ma obrobioną, ale behawioralnie nie robi tego, co ma robić.
No niestety za wiedzą nie zawsze idą nawyki. No, wystarczy zapytać dietetyka, co zjadł wczoraj, nie? To nie zawsze będzie sałatka z nosionami czyja. Więc to fakt, no wiedza, a za przełożenie tego na realne życie to jest jedna sprawa, a z drugiej strony pytanie, czy my musimy iść ortodoksyjnie, nie? Bo też powiedziałeś wcześniej o tych szczegółach. No i znowu, my się zaczniemy skupiać na szczegółach zdrowego jedzenia, a znowu stracimy zdrowy obraz. No przykład, zdrowa sałatka w stylu śródziemnomorskim. No ktoś jak pojedzie pierwszy raz w życiu na południe Włoch, to powie ci, że tam ta sałatka to pływała w oliwie. No to topiła się, przecież tam musiały być ogromne ilości kalorii, a jakoś oni szczupli są. No niekoniecznie, bo ich model żywienia jest zupełnie inny, ich sposób aktywności fizycznej jest zupełnie inny. Poza tym już całkowicie od tematu dieta śródziemnomorska to nie jest to, co myśli 90% ludzi o diecie śródziemnomorskiej, bo pizza po bolońsku to nie jest dieta śródziemnomorska. Natomiast tam ta oliwa była w jakiejś ilości, natomiast była cała reszta niskokaloryczna. I w tym kontekście, gdy my sprawdzamy, co tam w tej diecie dokładnie jest, w tych szczegółach, okazuje się, że oni i tak jedzą mniej niż wydatkują. I znowu wracamy do pierwszego zdania w sumie naszej rozmowy, tego ile jemy, ile wydatkujemy energii, nie? Ale ten twój kolega, który no powiedzmy, że gdzieś tam troszkę nie zachował tego jakiegoś, tej jakiejś ortodoksji dietetycznej, on nawet o tym nie wie, co tam poszło nie tak. Ty mu to uświadomisz być może, no i teraz pytanie, czy on znowu nie skupi się na tym, co ty mu uświadomiłeś, ale posypie się coś gdzie indziej z innej strony, nie? No dlatego dietetyka jest trudna, dlatego społeczeństwa cały czas tyją, bo to jest tak dużo mechanizmów. Poza tym mamy model rzeczywiście na zdejmowanie odpowiedzialności, bo ja nie mam na to wpływu, bo mam jakiś gen. No, znowu, wracamy. Życie nie jest prawdziwe, sorry. Masz gen, będziesz być może musiał włożyć w to więcej pracy. No dobra, no ale to jest twoje życie, nie? No to chcesz, to włóż. Więc no to jest trudny, bardzo trudny temat w kontekście podejścia, które nie będzie wprowadzało też ludzi w taki ortorektyczny trochę stan. Nie, że nagle my się będziemy skupiać na tym, czy możemy zjeść taki chlebuś, czy nie. No bo zauważ, czy jak Kowalski, no bo ja rozumiem, mogę o tym myśleć, ale czy Kowalski, który jest, nie wiem, fizykiem kwantowym, będzie się miał czas zastanawiać zdrowo funkcjonując też psychicznie nad tym, co on ma dokładnie teraz wybrać i nie lepiej go nauczyć prostych zasad, które spowodują, on nie będzie może jakoś super zdrowy, ale na przykład nie będzie tył albo zacznie chudnąć, nie? Już mamy ten pierwszy krok zrobiony. Być może kiedyś będzie gotowy pójść głębiej w jakąś bardziej szczegółową, w cudzysłowie, dietetykę. Ale na dzisiaj zrobimy jeden krok, który przełoży się na rezultat, czyli na przykład nauczenie pacjenta, jak po prostu uważać na te pułapki energetyczne, choćby z tą ilością oleju na patelni. Mhm.
Kiedy mówimy jeszcze o tych nawykach, to ja poruszę temat tych nawyków ruchowych. Trochę o nich też zaczęłeś mówić w kontekście chociażby tego basenu. To jeszcze powiem w ten sposób. Pierwsza rzecz, my przeceniamy ilość spalonych kalorii w trakcie wysiłku. I to jest bardzo duży taki błąd, błąd poznawczy. To jest po prostu przecenianie tego. I tu mamy też fajne prace, które temat gryzą z różnych stron. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli ktoś wykonał jakiś zaordynowany wysiłek i miał mierzone ilość spalonych kalorii, to i potem zapytano się go, ile uważa spalił kalorii, no to to zawsze było przeszacowane w górę, tak? Przynajmniej, no dobra, w większości. No znowu, bo gdyby zrobić to nam, to badanie, to wyszłoby troszeczkę inaczej. My już to wiedząc, byśmy asekuracyjnie szafowali tymi kaloriami, ale ludzie mają tendencję do przeszacowania tych kalorii. Druga rzecz, może badania były skonstruowane też niejednokrotnie w ten sposób, że po wysiłku był dostępny szwedzki stół i mogli sobie jeść tyle, ile chcieli, co miało być takim ekwiwalentem, takim równoważnikiem tego, ile spalili według nich. I tu jeszcze się w ogóle pokaszaniło, bo nachodziły dwa problemy, czyli problem taki, że przeszacowali to, ile spalili kalorii, a dodatkowo jeszcze nie doszacowali wartości energetycznej poszczególnych posiłków, czy tam konkretnych jakichś potraw, produktów. Także były dwa problemy. No i to jest praktyczny teraz punkt widzenia. Robimy super trening, spaliliśmy w czasie takiego nawet crossfitu 600-700 kilokalorii w czasie godziny, co jest optymistycznym założeniem, bo to wysiłek ciągły. Idziemy potem zjeść ze znajomymi po tym treningu, idziemy na przykład na burgera z frytkami, jeszcze z jakąś tam sałatką na majonezie i nagle mamy 1300 kilokalorii, tak? Czyli mamy plus 500 za cały ten event, za cały ten event dzienny.
No oby, rzeczywiście, ale poza tym zauważ kolejny mechanizm psychologiczny, spaliłem, należy mi się, tak po prostu. Tak. Poza tym jeszcze wchodzą...
I tam wiesz, dochodzą na przykład okienko anaboliczne.
A, o tak.
Jeszcze
tak,
trzeba po treningu zjeść,
bo to się wtedy ekstra spala jeszcze, nie?
Tak,
i
tak.
Idzie tylko w mięśnie.
Dorzucimy potem to założenie, że jeżeli to był taki intensywny trening, jakiś interwałowy, to mamy jeszcze ten dług tlenowy, o, tak, do spłacenia i że tam aż skwierczy ten tłuszcz i się spala, co również jest bzdurą, bo my przeceniamy.
Oczywiście.
To zjawisko istnieje, tego długu tlenowego.
Ale nie w takiej ilości.
Oczywiście, to jakby znaczenie, które jest rzeczywiste, a to, jakie znaczenie mu nadajemy, to są dwa różne światy.
Prawda, ale zauważ, jeszcze teraz mamy lato. Mamy wysokie temperatury. I jakąś taką, powiedzmy, umiarkowanie klimatyzowaną siłownię, a nawet niech będzie dobrze klimatyzowana siłownia, no to co ja powiem swojemu pacjentowi, klientowi, żeby tam uzupełniał izotonikiem sobie na przykład płyny, no bo tutaj traci troszkę sodu, jakichś różnych innych rzeczy, uzupełniaj izotonikiem. No tylko, że należałoby wziąć poprawkę, bo ten izotonik to ma, powiedzmy, 100-200 kilokalorii, nie? I nagle jeszcze do tego dojdzie potem ten szwedzki stół, nagle okazuje się, że nasz pacjent jest w nadwyżce energetycznej, bo on myślał, że spalił ileś tam.
I jestem przekonany, że kiedy przychodzi do ciebie i zapytasz go, czy trzymał się diety, trzymał. Tylko po prostu pominie te takie kluczowe fakty, że w czasie treningu wypił 250 kilokalorii w jakimś napoju z cukrem, a dodatkowo potem jeszcze poszedł tym burgerem takim z porcją grubą frytek i tym majonezem.
O ja, majonez to w ogóle jest temat rzeka, bo no, spróbuj kiedyś nabrać jak największą łyżkę majonezu, jaką jesteś w stanie, naraz, żeby nie spadło z łyżki, wrzuć to na wagę i przelicz to na wartość energetyczną. No to są niewyobrażalne setki kalorii. My tego nie rozumiemy, no bo to nie jest też dość takie naturalne. Jeszcze o ile olej zrozumiesz, no bo to tłuszcz czysty. No to majonez to nie, przynajmniej
ale
dla ludzi to nie
jest. To samo jest z łyżką masła orzechowego.
Oczywiście, bo tak, chociaż ona nie tuczy, nie? Łyżka Nutelli tucza, masło orzechowe jest tak rozgrzeszone. Nie?
Przeceniamy, nie? To jak nawet dietetyk rozpisze łyżka masła orzechowego, to jak już mi smakuje, to nabiorę jak największą.
Tak,
i teraz łyżka, którą ty byś nabrał, a łyżka, którą jakiś fan masła nabierze, to będą dwukrotność może być tej gramatury. Nie?
Oczywiście, bo tak, a to przecież to co jest zdrowe, też nas tuczy. To też chciałem wcześniej powiedzieć przy tej diecie śródziemnomorskiej. My możemy sobie zjeść tam ileś tej oliwy, czy wypić. Możemy zjeść pół kilo orzechów. No przecież orzechy są zdrowe. No okej, fajnie, ale to dalej będzie 3000 kilokalorii. Nie?
A jeszcze jak ktoś naczytał się tego, że na przykład orzeszki ziemne podbijają poziom testosteronu,
kurczę.
To już teraz chcę mieć więcej
testosteronu.
Tak samo jak, nie, jeszcze mniej niż ten dług tlenowy kosztuje nas kalorii.
Kurczę.
Czyli wiesz, takie homeopatyczne wartości, istotność statystyczna jakaś może i będzie, jakiś pokręcony trochę mechanizm fizjologiczny jest do wybronienia, natomiast taka istotność kliniczna jest żadna. Tak jest po prostu nieistotne to klinicznie. Więc taka jest historia z tym orzeszkami chociażby. A my lubimy sobie wyciągać takie rzeczy i o, te orzeszki podbijają się testosteronu, no to zjem pół kilo tych orzeszków, nie? I nagle, kurczę, testosteron miał mieć więcej mięśni, a nagle się okazało, że mi tylko brzuch wyskoczył po tych orzeszkach.
Tak, tak. I z powodu aktywności hormonalnej tkanki tłuszczowej spadł mi poziom testosteronu. Ups.
No, ja mam nadzieję, że teraz słuchacze wyciągają z tego jak najwięcej, ale takich, no po prostu bzdur jest pełno. To jest ogrom tego. My sobie tak z jedną w drugą bez problemu wchodzimy, bo my jesteśmy tym otoczeni, na co dzień z tym walczymy.
Tak, ale postaw się w roli Kowalskiego. I to jest przerażające. On ma przerąbane, bo no nie jest w stanie znaleźć rzetelnego źródła informacji. Na to mi się skarży każdy pacjent. Każdy, dosłownie. Przyszedłem do pana, bo dolega mi to i to, a w internecie są napisane dwie zupełnie sprzeczne informacje, czasami u tego samego autora. I osoba, która nie jest z tym gdzieś z dietetyką związana, no ma problem wyselekcjonować te informacje. Zresztą to nie jest problem dietetyki, to jest tylko całego świata, nawet nie medycyny, wszystkiego. Teraz wyselekcjonować informacje jest niesamowicie trudno. Jeszcze do tego dochodzi sztuczna inteligencja, co wydaje mi się na razie utrudnia zadanie. Ale do tego może do tego jeszcze dojdziemy później, bo te halucynacje, sztuczne inteligencje i tak dalej, to już jest inny temat. Natomiast no, im więcej informacji, tym trudniej jest nam podjąć decyzję. Więc jak ja mam do wyboru keto, karni, wege, flexi, wymyśl sobie jakąkolwiek inną dietę, dołóż, no to ja nie wiem, co ja mam zrobić.
No i przeciętny Kowalski nie wybierze tego na bazie oceny merytorycznej, tylko wybierze to oceniając ten ładunek emocjonalny, który związany jest z tym przekazem informacji na temat cudownego działania konkretnej diety, czyli bardziej się będzie liczyła charyzma i efekt autorytetu tej osoby, która głosi te rzeczy związane z daną dietą, aniżeli ta wartość merytoryczna, no bo te odczucia, emocje się jakieś wyzwolą w nim w efekcie tego, co ktoś mówi, no nie będzie w stanie poddać ocenie tych informacji, które otrzymał.
No jak myślisz, dlaczego dieta doktora Kwaśniewskiego tak przyjęła się w Polsce? No
mamy
kto
doktora,
nie chce jeść?
Mamy doktora,
tak.
Mamy doktora,
tak.
I mamy coś co się takiego nietypowego.
Tak.
Mamy trochę taką narrację, że ja znam odpowiedź na wasze bolączki. Ja robię to inaczej niż wszyscy i dlatego to jest skuteczne.
Ale zauważ, co tam jest jeszcze. Tam jest coś, co my lubimy jeść. Kto w Polsce w latach 90., kiedy ona była najbardziej popularna, nie lubiał jeść boczku i masła? Kurczę, śledzie do tego jeszcze tam były. Pytanie, czy było coś w płynie do śledzia?
Ja pamiętam,
no idealnie,
no. Ja ją pamiętam, bo jej też ulegli moi rodzice i oni zaczęli ją próbować. Ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć, z jakim efektem. Oni nigdy nie byli jakoś tam bardzo, nie mieli problemu tutaj z otyłością. To nigdy nie był typ sportowca moi rodzice. Ale było.
A to się wpasowało też w kulturę polską. Nie?
Tak,
idealnie wpasowało
to
w takie to polskie. Nie? Dlatego Atkins, znaczy dieta doktora Kwaśniewskiego według mnie była troszeczkę przerobioną dietą doktora Atkinsa. No tak czy owak, ona się w to ładnie wpisała, była popularna, no ale zauważ, co z nią jest teraz. Jest gdzieś tam w jakiejś przestrzeni i funkcjonuje, bo przestała być trochę modna. No bo nawet zwolennicy diety keto raczej ci już powiedzą, że boczek może nie do końca. Jest okay.
Ale to się też zmieniło na przestrzeni lat, bo gdybyśmy tą rozmowę odbyli 10 lat temu, no to sorry, ale wtedy boczuś wchodził.
Dokładnie tak.
Teraz
tak,
wiemy, że oliwa z oliwek jest lepsza, aniżeli boczek na patelni.
To fakt, chociaż dalej są osoby, które będą tego boczku bronić jak Westerplatte, więc no, wolniej słowa.
Wracam jeszcze do tych rzeczy związanych z nawykami, związanymi z aktywnością ruchową, to teraz jeszcze spróbuję w pewien sposób rzucić pewne światło, jaką aktywność wybrać. Czyli czy kardio, czyli czy aeroby,
ja.
Czy trening siłowy, czy może interwałowy. No nie? I teraz znowu różne obozy, tak? Co jest lepsze dla odchudzania? Więc znowu, jak sobie pójdziemy od strony samych liczb, no to wiemy, że trening siłowy, przeliczając sobie ilość kalorii na minutę w czasie takiej godzinnej jednostki, to będzie od 8 do 10 kilokalorii na minutę, jak dobrze pójdzie. Jeżeli sobie pomyślimy o jakimś wysiłku aerobowym, czyli takim bieganiu przez godzinę, no to już sobie możemy wejść tutaj w okolice 12 nawet kilokalorii, a nawet i 14. Jak sobie pomyślimy o interwałach, to w zależności oczywiście od masy tej osoby, która też trenuje, intensywności, gdzie tu jest ten maks w tych interwałach, no to okaże się, że jeszcze więcej. No i można pomyśleć, no to interwały są najlepsze na spalanie. Tylko, że interwały z taką maksymalną intencją nie będziemy w stanie wykonywać przez godzinę, to jest pierwsza rzecz, czyli nie jesteśmy w stanie robić z tego wysiłku takiego 60-minutowego, bo to będzie po prostu niemożliwe, to straci na intensywności,
znaczy,
i na efektywności.
Wypadnie z definicji interwału, nie?
Dokładnie. To po prostu będzie, oczywiście można robić godzinne interwały, ale ta intensywność też będzie niższa. Jeżeli poczytujemy za tutaj ten interwał coś, co jest z maksymalną intensywnością i z jakimś okresem niepełnego wypoczynku, no to tak przez godzinę będzie ciężko to opędzić, nawet u osób wytrenowanych. No, trening siłowy, jeżeli byłby skonstruowany w formie jakichś obwodów siłowych, to znowu trochę game changer będzie, bo co innego jest zrobić 4 serie z 2-minutowymi przerwami między i tak robić cały trening, a czym innym jest zrobienie na przykład jakiejś obwodu składającego się z 5 ćwiczeń bez przerwy i dopiero jakiejś przerwy i znowu to tam powtarzanie w ten sposób, to już tych kalorii spali się więcej. No a trening aerobowy będzie tutaj jednak najlepszy pod kątem ilości spalonych kalorii, bo będziemy mieli ciągłą pracę. No pod warunkiem, że to nie będzie praca taka typu sam marsz, tak? No bo to też wtedy jakakolwiek intensywniejsza aktywność będzie tutaj dużo bardziej istotna. Zatem znowu, w perspektywie spalonych kalorii, to trochę nie ma sensu się siłować o to, co będzie tutaj lepsze, bo wszystko będzie miało pewne zalety i wady. Natomiast warto rozpatrywać podjęcie aktywności fizycznej też przez pryzmat tego, jaki cel chcę osiągnąć poza utratą masy ciała. No bo jeżeli zależy mi nie tylko na utracie nadwyżki kilogramów, ale zależy mi na chociażby zbudowaniu fajnej sylwetki, i te mięśnie będą odgrywały tutaj rolę w estetycznej sylwetce, no to trening siłowy jest obligatoryjny. Jeżeli kobietom zależy na jakichś wymodelowanych pośladkach, brzuchu i tak dalej, no to musi się pojawić jakiś trening tych partii ciała. Jeżeli z kolei komuś zależy na tym, ażeby poprawić swoją sprawność w kontekście takim, że chce poprawić swoją wydolność krążeniowo-oddechową, no to musi się pojawić jakiś trening kondycyjny. I to, jaką aktywność wybieram, to z jednej strony powinna być kwestia tego, jaki cel chcę osiągnąć, no bo to jest jakby fundamentalne. A druga rzecz, jeżeli sobie myślimy przez pryzmat zdrowia, to taką, która sprawia mi przyjemność.
Tylko to zauważ, w dyskusji tutaj wpadnie na pewno, bo wpadliśmy trochę w taki efekt eksperta. Natomiast Kowalski zapyta, ale co spala więcej tłuszczu, bo jego nie interesuje masa, załóżmy. No co spalić więcej tłuszczu? No i gdzieś istnieje w przestrzeni medialnej taka, nie kalorii, żeby mnie dobrze zrozumiał, tłuszczu. Ja chcę spalać tłuszcz. Nie? I teraz co więcej spala? Czy trening właśnie aerobowy? No bo zauważ, na pewno znasz taką teorię, że do 130 uderzeń serca na minutę, czy w okolicach 130 fajnie się spala tkanka tłuszczowa.
Mówisz w ogóle o beta-oksydacji, która jest tym procesem spalania wolnych kwasów tłuszczowych.
Tak, tak? I tam mamy te wykresy takie, gdzie się spalają tłuszcze w wydatku energetycznym, a gdzie się spalają już węglowodany przy tych wyższych intensywnościach. I tam się podaje różne procenty, tylko zauważ, te procenty nie zawsze będą miały przełożenie na tłuszcz, bo załóżmy, mamy jakieś...
Wolne kwasy tłuszczowe w krwi, a spalanie tkanki tłuszczowej, tak, to są dwie różne rzeczy.
Dwie zupełnie różne rzeczy, bo jeżeli my nie spalimy tego, co się uwolniło do krwi, to się znowu wbuduje. Natomiast też chodzi o to, że w sytuacji, gdy my spalamy 60-70% tłuszczu, jak nam jakiś taki popularny dietetyk, trener, whatever powie, no to biegając na tych 130, no to jesteśmy zachwyceni, bo spaliliśmy 70% tłuszczu. A być może w trakcie jakiegoś treningu interwałowego my spaliliśmy tylko 40% energii pochodzącej z tłuszczów, natomiast gdy przeliczymy to na kilokalorie, to tego tłuszczu realnie spaliliśmy więcej. Ale znowu...
To jest w ogóle zabawna sprawa, że jak porozmawiasz, jak to znowu trochę klątwa specjalizacji, no bo zdajesz sobie sprawę, że to, co na przykład teraz mówisz, to jest coś, co jest w przestrzeni takiej dietetyczno-trenerskiej i w czymś, co trochę... jest związane z takimi pytaniami generalnej populacji. Ale jak sobie popatrzymy, jak ja na przykład sobie pewne rzeczy uświadomiłem, kiedy mam przyjemność współpracować z doktorem Kamilem Michalikiem z AWF-u Wrocławskiego, który właśnie tą energetyką się zajmuje, jest przekotem, jeżeli chodzi o te tematy, to on mówi: Artur, po pierwszej minucie wysiłku, jeżeli to jest intensywny wysiłek, to udział kwasów tłuszczowych do, znaczy może tak, tlenowych przemian do beztlenowych, to jest 50-50. Już po pierwszej minucie. Tak? Także my za bardzo rozkminiamy, czy to jest beta-oksydacja, czy nie, bo to jest pojedynczy pewien szlak metaboliczny, który pozwala nam pozyskiwać energię z wolnych kwasów tłuszczowych, co jest bardzo efektywne i pożądane przy dłuższych wysiłkach. Natomiast nawet przy dłuższych wysiłkach my cały czas równolegle będziemy próbowali i odbudowywać, i czerpać energię z procesów bezcenowych.
Nie jesteśmy włącznikiem wyłącznikiem. Nie? To nie jest tak, że działa to, a potem tamto.
Tak,
a tak
te wszystkie często procesy będą działy się jednoczasowo, a organizm w zależności od specyfiki chwilowej tego wysiłku oraz długoterminowej, będzie próbował tym zarządzać, będzie te procesy energetyczne optymalizował. I jeżeli pojawi się w czasie takiego długotrwałego biegu, który nawet już będzie na tym optymalnym takim tętnie, gdzie ta beta-oksydacja będzie optymalnie w praktyce
będzie
egzekwowana,
się energii,
tak? I nagle się pojawią jakieś podbiegi, jakieś przyspieszone tempo, coś w czasie jakiegoś biegu się podzieje, to nagle się odpali tutaj ten proces pozyskiwania energii na przykład z glikolizy, tak? Czy z fosfokreatyny jeszcze więcej prawdopodobne przy jakimś zrywie. Kiedy mówimy o tych rzeczach, to ja poruszę jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, żeby pokazać trochę ludziom, jak czasami my nie do końca rozumiemy, czym ta energetyka jest, jak czasami nie potrafimy zrozumieć tej abstrakcji czasami energetycznej. Podstawowym substratem energetycznym w naszym ciele jest taka jednostka energetyczna, która nazywa się ATP, czyli adenozyno-trifosforan. Mamy cząsteczkę, gdzie mamy część tą adenozyny połączoną z trzema atomami fosforu. Rozerwanie tych wiązań łączących adenozyn z fosforem powoduje wyrzut dużej ilości energii. Nie? Adenozyno-trifosforan się redukuje do adenozyno-difosforanu i potem adenozyno-monofosforanu. I nieważne, czy to są procesy związane z pozyskiwaniem tego z węglowodanów, czy z tłuszczów, tak, już tak uproszczony sposób mówiąc, to zawsze to będzie zmierzało do ATP. I teraz ile tego ATP, takie pytanie do wszystkich, ile tego ATP dziennie produkujemy? Przeciętnie osoba, nieważne, 70-80 kg, ile będzie produkowała, przeciętnie aktywna. No okazuje się, że mniej więcej, może troszeczkę mniej, w kilogramach tyle, ile waży. Czyli jeżeli ktoś z was waży około 80 kg, to nieco mniej, może powiedzmy 70 kg dziennie będzie produkował cząsteczek ATP. No ktoś może pomyśleć, jak to tyle ATP mogę produkować, skoro nie jem tylu kilogramów jedzenia, tak? Jakieś perpetuum mobile, no nie, no ale pochłaniamy tyle ilości chociażby tlenu i z tego pozyskujemy te cząsteczki ATP. Także my jesteśmy fabryką produkującą energię i o tym musimy pamiętać.
Ale jeszcze jedna rzecz w kontekście tego rodzaju treningu, bo dalej wydaje mi się w przestrzeni gdzieś krąży, chociaż może to się odwróciło, może znowu mam jakąś bańkę poznawczą, krąży to, że ten wysiłek tlenowy jest tutaj sensowniejszy, natomiast ja ostatnio zwracam uwagę na to, że bardzo mi się podoba moda na siłownię wśród młodych osób, dlatego że wydatek energetyczny w spoczynku organizmu, który ma większą beztłuszczową masę ciała, jest automatycznie większy niż osoby o tej samej masie ciała, ale w innej proporcji ciała. Więc ten wydatek siłowy, zauważ nawet w wytycznych WHO-owskich, wydatek, wysiłek siłowy, trening siłowy jest już zalecany przez Światową Organizację Zdrowia w ostatnich wytycznych dotyczących aktywności fizycznej w każdym wieku. Nie tylko osób młodych.
Oczywiście, nawet jeżeli pomyślimy o konsekwencjach otyłości, takich jak choroby metaboliczne, czyli coś związane z rozjechanym lipidogramem, czy przede wszystkim ta rozjechana glikemia, czyli tutaj gospodarka cukrowa, to wiemy, że mamy silne powiązania pomiędzy ilością masy mięśniowej a tą, jaką mamy glikemię. Czyli osoby, które mają więcej masy mięśniowej, będą charakteryzowały się niższym poziomem cukru w badaniach z krwi, tak? Kiedy sprawdzamy sobie poziom cukru.
Najczęściej tak, ale to zauważ, no to 3 do 4 razy więcej spala gram tkanki mięśniowej niż tłuszczowej energii, sam w sobie żyjąc. No bo my czasami też bierzemy tłuszcz za coś zbędnego. Ale nie może, przecież to jest żywa komórka, ona tam spala troszkę energii.
Zresztą, jeżeli ktoś chciałby sobie na ten temat trochę posłuchać, no to z nasz wspólny znajomy,
tak,
doktor Hajec, mamy rozmowę właśnie zatytułowaną dotyczącą tkanki tłuszczowej, także tak. Zachęcam.
A Łukasz bardzo przystępnie o tym mówi, poza tym jest świetnym specjalistą, wszyscy go kochamy, pozdrow Łukasz. W każdym razie to rzeczywiście nie jest tak, że ten tłuszcz jest jakiś zbędny, on troszkę spala, ale i tak dobrze jest mieć dużo, nawet niezależnie od proporcji, dużo masy mięśniowej, żeby ona była tym takim elementem nakręcającym zużycie, no bo mięśnie w tonusie zużywają energię. Nawet jeżeli one nie są napięte, mają to swoje fizjologiczne napięcie spoczynkowe, to zużywają energię, one potrzebują tego, więc ten trening siłowy tutaj w tym kontekście jest bardzo ważny, ale to już zauważyli nawet maratończycy, jeżeli już zaczęli trenować. Zauważ, jest któryś z takich znanych, ja niestety mało w przestrzeni medialnej żyję, z Warszawy jakiś taki chłopak znany, mediach społecznościowych przebiegł półmaraton ostatnio i to całkiem dobrym czasem.
Owca z warszawskiego chyba Koksa, tak.
Możliwe, no tak jak mówię, ja jestem trochę zaściankowy, jeśli chodzi o to. Tak,
ja
czy owak...
to akurat to środowisko, które mnie zupełnie nie interesuje, okay. Natomiast faktycznie kojarzę.
Tak. No więc to była osoba wiązana do tej pory z treningiem siłowym, więc to tak jakby od drugiej strony się zaczęło, ale to pokazuje też, że osoba, która jest umięśniona, może biegać bardzo szybko i to powiedzmy, że długie dystanse, no bo 21 km to już jest całkiem spory dystans.
Tam nie był jakiś totalnie beznadziejny czas.
No
całkiem,
nie, ja właśnie zmierzam do tego, nie? Że ten czas był bardzo dobry, tam godzina 20, coś, czy nawet mniej.
No 44-30 chyba.
To jest bardzo, bardzo, bardzo dobry czas. Natomiast no mimo wszystko w tym świecie już maratonów takich pełnych, no tam królują Etiopczycy i Kenijczycy, oni zupełnie inaczej wyglądają. Ale to już pewnie mechanika ruchu, cała inna predyspozycja, pewne genetyczne plus...
Mistrzem się rodzi, że nie stajesz.
Mentalnie, na pewno.
No to ludzie też czasami przeceniają wartość treningu. Oczywiście znowu, żeby czy biegać szybko, czy wyglądać dobrze, czy dźwigać dużo. I myśląc w kontekście takich wyników ponadprzeciętnych, od generalnej populacji każdy może, albo zdecydowana większość, żeby nie przesądzać, tak? Natomiast jeżeli mistrzem świata, już na starcie musisz mieć pewne uwarunkowania, chociażby genetyczne, do tego, żeby móc radzić sobie z tym danym wykonem, czy to będą te uwarunkowania antropometryczne, czyli po prostu proporcje kostne, no wiemy, że jak...
No pływasz. Chcesz,
oczywiście, tak? Albo w siatkówkę jak grasz, no nie może być mieć 1,60 m wzrostu, okej, dobra.
Libero.
Na pozycji libero, ale w koszykówkę, no nie sprzyja to już temu. Po prostu wzrostu jest kluczowy dla danego performance'u i odwrotnie, jeżeli jesteś w jakichś niskich kategoriach wagowych i będziesz takiej pajęczej budowy ciała, szczupły, wysoki i miał przez to niską masę ciała, no to nie będziesz ciężarowcem, tak?
Jasne.
Proporcje kostne to...
Nie będę.
Dokładnie, tak? Nie będziesz, widzę, zaakceptowałeś to. Ja myślę, że za szybko to zaakceptowałeś. Tutaj jest potrzebne wsparcie psychoterapeuty,
okay.
Bo widzę, że ty już masz... Jesteś na etapie akceptacji.
Tak.
Jeszcze przeszedłbyś po kolei przez jakieś tam wyparcie.
Nie, wyparcie opór. Już było. Teraz jest akceptacja.
Jeszcze trochę oporu byś postawiał i dopiero zaakceptował.
Nie, no kupiłem kettle ostatnio, hello.
Okej, to walczysz, świetnie. Dobra, wróćmy do tych rzeczy związanych z samym żywieniem. Dieta taka wysoko przetworzona i jej wpływ na wagę. No bo z jednej strony wiemy, że liczą się kalorie i to podkreśliliśmy na początku, no ale z drugiej strony jednak ta przetworzona żywność ma jakieś znaczenie,
wiemy,
czy nie
ma? Co ci chodzi? No to zadam ci pytanie, które bardzo mocno w świecie nauki zadaje Kevin Hall. Może kojarzysz Kevina Halla z badania z wpływem choćby diety keto i diet wysokowęglowodanowych na skład ciała. Natomiast Kevin Hall teraz bardzo mocno działa w tematyce zdefiniowania, co to znaczy żywność ultra wysoko przetworzona. No bo my sobie możemy mówić, żywność przetworzona, wysoko przetworzona. Jak zaklasyfikowałbyś WPI? Izolat białka.
Pełni przetworzony.
No właśnie, no bo to jest żywność ultra wysoko przetworzona. A jakiś tam, nie wiem, burger trwala. Tak samo, nie? I teraz zauważ, jak bardzo różne są
dokładnie,
te produkty.
Nie? Tylko teraz tak, burger na przykład w jakiejś sieciówce skojarzonej z tego typu produktami ogólnoświatowej, to mamy co? No to mamy przetworzoną żywność, a jak weźmiesz sobie super zdrowe mięsko i do tego sobie zrobisz pełnoziarnistą bułeczkę i sałatkę, to jest przetworzone bardzo?
Dobra, zauważ, masz bułeczkę. A może prościej by było wziąć kawę. Mniej przetworzona, nie? Tutaj ta bułka już jest z mąki zmielonej, nie? Gdzieś tam wypieczona z jakimiś dodatkami różnymi, czasami zbędnymi, czasami smakowymi, jakimiś organoleptycznymi. Natomiast rzeczywiście no, przetworzenie wpływa na smakowitość. To jest problem. I ta smakowitość jest problemem żywności wysoko przetworzonej. Już wspomnieliśmy o tym, nie? O tej smakowitości produktów. Żywność wysoko przetworzona...
A to jest tam jakaś definicja? Pojawiła się u niego? On zaproponował coś?
Nie, no właśnie on cały czas próbuje to zdefiniować, tak? No bo zauważ, gdy nie mamy definicji, to my mówiąc dwie te same rzeczy możemy mieć totalnie coś innego.
Ja takie wpisy dwa ostatnio zrobiłem w media społecznościowe właśnie
o żywności wysoko przetworzonej.
Nie, o definicji.
O definicji.
Że my często mówimy, są dwa problemy, to zwróć uwagę, czyli czasami mówimy o tej samej rzeczy w różny sposób, bo nie ma wspólnej definicji, a czasami problem jest taki, że o coś sprzeczamy, bo sobie na początku nie możemy powiedzieć jasno, że okej, to według mnie to jest to i to, według mnie to i to, okej, dobra, czyli mamy już tutaj, jesteśmy w domu. I ta sytuacja w ogóle w świecie nauki jest bardzo powszechna. I nawet jak sobie pomyślimy o tym nobliście Kahnemanie, na pewno znasz z pułapki myślenia, tak? Ta książka taka bardzo popularna, już świętej pamięci Kahneman, on na temat intuicji dość długo sprzeczał się z Kleinem, innym naukowcem. I ich kłótnie zaowocowały tym, że doszli do pewnego konsensusu i stworzyli taki wspólny opis tego, czym ta intuicja jest. Ale na początku nie byli zgodni. I on w swojej książce nawet podkreśla, że sprzeczali się, kłócili właśnie dlatego, że inaczej to rozumieli, mimo że mówili o tym samym.
No tak, ale zauważ, że jeżeli my nie zdefiniujemy pewnej rzeczy, to nie jesteśmy w stanie tworzyć nauki. No bo co jest najwyższym, powiedzmy, że elementem piramidy dowodów naukowych? Powiedzmy, że metaanaliza. Mamy jeszcze tam Umbrella Review i tak dalej.
Przegląd metaanaliz. Piąta woda po kisielu.
Tak. W każdym razie no, mamy tę metaanalizę. Tylko, że te metaanalizy często, jeżeli nie ma definicji dobrej, weźmiemy metaanalizę wpływu diet wysokotłuszczowych. Okej, no tylko musimy mieć ściśle określoną definicję, czym ta dieta wysokotłuszczowa jest. Albo dieta ketogeniczna choćby. No bo jak definiujemy dietę ketogeniczną? Najczęściej w sieci znajdziemy informację, że to jest taka dieta, w której udział węglowodanów jest bardzo niski. Co to znaczy? Czasami się podaje punkt odcięcia, na przykład 50 gramów. Trzeba by na pewno. No bo jeżeli załóżmy mamy osobę, która jest bardzo aktywna, to spożywając większej ilości węglowodanów dalej będzie w stanie ketozy. Nie? Tutaj no, milion rzeczy wchodzi w to, natomiast nie chcę w to wchodzić, ale chcę pokazać, że niezdefiniowanie będzie rodziło błędy w interpretacji. Więc ta definicja żywności przetworzonej jest o tyle trudna, że no, naukowcy dalej się spierają. Jest to prawda skala nowa, o ile nie pomyliłem czegoś. Z powodu braku kawy. Skala nowa, która próbuje definiować nam ten stopień przetworzenia żywności i ona opiera się o jakieś tam kryteria, jest cały czas aktualizowana i to już jest jakiś tam plus. Natomiast to jeszcze nie jest rozwiązanie. To jest nowa skala. Ona się dopiero doprecyzowuje. Natomiast to powiedzmy Kowalskiego to nie interesuje. Może za bardzo weszliśmy w ten panel eksperta. Natomiast Kowalskiego interesuje to, czy ta żywność w cudzysłowie wysoko przetworzona, którą on rozumie, czyli zupka chińska. Nie? Czyli jakieś tam no chipsy, załóżmy. Chociaż ciężko mi nazwać chipsy tak bardzo wysoko przetworzonymi, skoro weźmie w pokroju ziemniaka, wrzucił na patelnię, usmażył i ma chipsy. Nie? Natomiast no, niech będzie ta zupka chińska, gdzie jest bardzo dużo dodatków różnych do żywności. Jest tam jakaś forma makaronu z różnymi też ewentualnie dodatkami. No jest powszechnie uznawana za niezdrowa. I ja to rozumiem, że ta żywność wysoko przetworzona może być traktowana jako szkodliwa. Tylko dalej pytanie, jak ona bardzo wpływa na masę ciała, nie? Czy my nie skupiamy się znowu trochę za bardzo na szczególe? No bo okej, no smakowitość, jasne, ja rozumiem. Zresztą możemy pójść dalej w dyskusję o piątym smaku, o umami i jego dodatku, bo wszyscy rzucamy się na glutamin sodu, jakie to zło. Natomiast według mnie, i z racji tego, że mam w nosie media, mogę sobie troszeczkę pozwolić, według mnie glutamin sodu nie jest takim demonem dietetycznym, jak się wydaje nam wszystkim. Że zauważ, zwiększenie smakowitości jest pewnym aspektem czasami koniecznym. No, nie wiem, pacjent onkologiczny. On ma problemy z odczuwaniem smaku, no więc dodanie mu glutaminu sodu, czyli czegoś, co jest uznawane za obesogen, czyli jakiś tam element, który wpływa na otyłość, okej, zwiększa to ryzyko wystąpienia otyłości. Zgadzam się nawet. Tylko, że u tego pacjenta, załóżmy z zaburzonym odczuwaniem smaku, dodanie tego glutaminu sodu spowoduje, że on zje więcej, a większość pacjentów onkologicznych umiera z powodu niedożywienia. Nie? Więc jeżeli on to zje, no to my mu pomogliśmy obesogenem, zauważ.
Ja myślę, że to jest taki glutaminian sodu, znowu jest tą próbą obwinienia czegoś za tak, naszą otyłość. Tak. Czyli to jest kolejny powód, dlaczego świat mi rzuca kłody pod nogi. Czyli trochę tą sprawczość siebie zabieram w stronę tego, że ona jest na zewnątrz, że to coś mnie kontroluje, że to jest ten glutaminian sodu, to te firmy, które produkują, to jest ten globalny spisek branży spożywczej, która chce, żebym ja przytył, a potem jeszcze współpracuje z Big Pharma, żebym ja się musiał na to leczyć.
Tak, dopóki sobie nie uświadomił, że glutaminian sodu występuje w parmezanie i w płatkach drożdżowych.
No, ale takich...
W ogromnych ilościach, nie?
Kolejny podcast powinien nosić nazwę, to jak w takim razie ograć ten temat, nie? Bo to jest jakby współczesne wyzwanie.
No
jak
to pewnie będziemy mieli temat? Nobla już wtedy, jak to odkryjemy. No. Natomiast wracając do tej smakowitości jeszcze raz. No smakowitość żywności wysoko przetworzonej, prawda jest większa. Dlatego my ją lubimy jeść. Ale znowu, no kurczę, lubimy wiele rzeczy, które są niezdrowe i to my decydujemy troszeczkę o tym. No dalej wracamy do punktu sprawczości i tego, co jest, co nie jest. I ja rozumiem w sytuacji, czy w kontekście, gdy my nauczymy, wrócimy do nawyku, gdy my nauczymy dziecko jeść produkty o wysokiej smakowitości, no to tutaj fakt, ciężko dziecku dawać taką pełną sprawczość, nie? To rodzic, wprowadzając duże ilości takich produktów, po pierwsze dał wysoką smakowitość, ponad naturalną, no bo być może w przyrodzie naturalnie takie rzeczy tak, aż tak smakowite nie występują. Po drugie, wyrobił nawyk, wypracował nawyk. No ale to jest mechanizm wytwarzania tego nawyku. Więc w sytuacji dziecka jestem jak najbardziej w stanie to zaakceptować. Otyłość dzieci to jest zupełnie jeszcze inny temat. Natomiast w sytuacji osoby dorosłej, no dalej wydaje mi się, że pewne wzięcie odpowiedzialności, sprawczości, co jest trudne, no kurczę, no życie musi być trudne. Czasami chcemy mieć święty spokój. No ja nie chcę mieć świętego spokoju.
Wiesz, ja myślę, że spójrz, bo teraz jak mówisz o tym wzięciu odpowiedzialności, fajnie, że o tym mówisz z perspektywy dietetyka, bo ja wielokrotnie o tym też mówię w swojej działce, ale wiele takiej narracji, takiej pop psychologii, takiego pop coachingu wprowadza najróżniejsze takie pojęcia, takie śliskie pojęcia. Ciało pozytywność, akceptacja tej otyłości, trochę takie zmiękczające powagę problemu i trochę zamiast powiedzieć, okej, to jest wyzwanie, to nie będzie łatwe, ale ty musisz sobie z tym poradzić, żeby przeżyć. Jeżeli jesteś rodzicem, ty musisz wziąć za to odpowiedzialność, bo robisz krzywdę dziecku.
Tak. Tu są, krzywda to jest słowo klucz.
Tu są działania, które wymagają działania. Tutaj sformułowania typu akceptacja, odpuszczenie, czy znalezienie winnego na zewnątrz, czy nawet w sobie genetyki, jest pójście na łatwiznę. To jest trochę taka agresja, przemoc w białych rękawiczkach wobec siebie i dziecka, to już w ogóle wtedy gorsza sprawa.
Taki mamy klimat, zauważ.
Tak, ja używam mocnych sformułowań, albo widzę, że z tym się boryka też wasza branża.
No jasne, że tak. Oczywiście, że tak. No, przecież była afera z tą ciało pozytywnością. Zauważ, jak swego czasu mieliśmy taki program związany z modelingiem w jednej z sieci telewizyjnych, gdzie był promowany taki kult ciała szczupłego, bardzo szczupłego czasami, może zbyt bardzo, jakby nie chcę tego oceniać w żaden sposób. Natomiast potem pojawił się, chyba w tej samej stacji nawet, program w drugą stronę, gdzie ten modeling był osób tak zwanych plus size. I ja jak najbardziej jestem w stanie to zaakceptować. Natomiast no, otyłość nie jest problemem, czy defektem, czy stanem kosmetycznym. Otyłość jest problemem zdrowotnym, który kosztuje gospodarki, który kosztuje państwa miliardy dolarów rocznie. Koszty leczenia otyłości są ogromne przecież. Więc teraz, gdy my spłyciliśmy z jednej strony w drugą, tą szczupłość w drugą stronę, no to nagle no, ta osoba otyła, no jakby mi nie chodzi w ogóle o Rubensa, nie? Mi nie chodzi o to, bo każdy ma jakieś swoje preferencje, upodobania i tak dalej. Natomiast my mówimy już o problemie zdrowotnym.
Tak, mówimy o problemie zdrowotnym. I pamiętaj, żeby znowu dodać trochę tutaj powagi całej sytuacji. Najczęstszym powodem śmierci na całym świecie, numer jeden, są incydenty sercowo-naczyniowe. To jest numer jeden w tej chwili.
Tak, no?
Nie zagryzienia przez rekina.
Oj, tych jest bardzo mało.
Tak, to też, żeby od razu powiedzieć. Natomiast to są incydenty sercowo-naczyniowe, które u podstaw mają choroby metaboliczne, które w bezpośredni sposób związane są właśnie z epidemią otyłości w skali świata. Bo jak sobie popatrzymy na to, czy my mówimy o tym, o problemie populacyjnym, to mówimy o epidemii. Mówimy o problemie, który cały czas przyrasta ilościowo.
No ale zauważ, jak łatwo jest to zwalić na przetworzoną żywność, o którą przed chwilą pytałeś. O tą smakowitość. No przecież pokarmy są coraz bardziej smakowite, to prawda. Tylko że to wszystko jest przecież jakimś mechanizmem odwracalnym. Nie wiem, czy jadłeś kiedyś taki jogurt smakowy, nie powiem nazwy, o smaku pieczonego jabłka. Ja go z cynamonem, ja go i rodzynkami. Ja go uwielbiałem, gdy pracowałem tam fizycznie. Takie półkilowe wiaderko było, zjadałem go naraz, bez problemu, żadnego. Poszedłem na studia z dietetyki. Stopniowo uczyłem się, bo to był proces, stopniowo uczyłem się jedzenia innych rzeczy i z czystego sentymentu kiedyś kupiłem sobie malutki kubeczek tego samego jogurtu. Nie byłem w stanie tego zjeść, to było tak obrzydliwie słodkie, ale obiektywnie, poważnie, ja myślę, że wymiotuję od tego smaku. I teraz ta smakowitość też jest pewnym procesem, który nawet ta nienaturalna smakowitość jest pewnym takim...
Odwrażliwisz się.
Tak, takim spektrum, na którym my się możemy poruszać. To nie jest żaden problem na osi czasu oczywiście, nie skokowo, tylko na osi czasu zmienić pewne sposoby jedzenia, przygotowania potraw, żeby smakowitość w skali powiedzmy punktowej oceny była nadal wysoka, a jednak nie była kojarzona z tą żywnością wysoko przetworzoną. Natomiast to jest proces, a my chcemy od razu, nie?
Dobra, to pójdźmy teraz znowu w takie trochę rzeczy, wydawałoby się trochę poza naszymi specjalizacjami, naszymi branżami. Się boisz, no, tylko to jest trochę nieuniknione. Dlaczego mówię, że nieuniknione i nie boję się zadawać takich pytań? Bo my czasami mamy takie wrażenie, ulegamy pewnym pewnemu problemowi własnej specjalizacji. Pamiętam kilka lat temu w mojej branży się mówiło, nie wychodź poza swoje kompetencje.
No i oczywiście, wąska specjalizacja.
Tak, i to z jednej strony jest prawdziwe, no bo wiemy, że obydwoje, i ty, i ja, zdarzy nam się troszeczkę pójść w prawo bądź w lewo i czasami może być głupio i się nawet na tym łapiemy.
No pewnie nawet dzisiaj tak coś padło.
Mogło tak być, no nie, słucham, ale tak nie łapię się. Natomiast wiem, że jesteśmy sami w stanie się na tym łapać. O tyle, żeby być dobrym specjalistą pracującym z drugim człowiekiem, to w ramach tego holizmu musimy mieć wiedzę z pozostałych dziedzin związanych z naukami o człowieku. I teraz moje pytanie jest, jak sen, stres, emocje wpływają na naszą tendencję albo na to, że jesteśmy otyli, dobra, przejadanie się.
To sen, stres czy emocje?
Po kolei, był sen pierwszy, to niech będzie.
Okej, okay, niech będzie sen najpierw. No rzeczywiście, okazuje się, że sen ma dosyć spory wpływ na to, jak my jemy globalnie, w sensie ile my tych kalorii spożyjemy w ciągu dnia, ale znowu tutaj jest pewna zależność ukształtna, że zarówno zbyt krótki sen będzie wpływał negatywnie na ilość spożytej energii, jak i zbyt długi. Kiedyś była taka modna dieta śpiącej królewny. Będę długo spał, a mniej zjem.
Okej.
Okay. Świetna sprawa.
A to ja ci zaraz powiem, w jaki błąd poznawczy się ładujesz.
Dobra, okej. Okay. Natomiast ta osoba, która mniej jadła, też mniej spalała w trakcie tego snu. Natomiast w drugą stronę to sen jest teraz mocno brany pod uwagę w aspekcie hormonalnym, i wpływu właśnie na wydzielanie choćby leptyny w naszym organizmie, że krótki sen w badaniach najczęściej jako ten krótki sen czy deprywację snu uznaje się poniżej 6 godzin, chociaż są badania, które biorą jeszcze krótsze sny, na przykład 4 godzinne i krócej. I okazuje się, że rzeczywiście, że one mogą mieć wpływ na przykład na poziomy leptyny w naszym organizmie, czyli wpływać bezpośrednio na ten hormon głodu, ale to też nie jest takie jednostronne, bo możemy mieć też zjawisko leptynooporności. I pomimo dużej ilości leptyny, która jest wytwarzana przez naszą tkankę tłuszczową, nasz organizm na tą leptynę nie reaguje. Może to być też związane choćby z mutacją genetyczną tego szlaku leptynowego. Znaczy nie szlaku leptynowego, tutaj już receptora dla leptyny, że rzeczywiście ten odbiór leptyny jest w normalnych ilościach, ale komórki nie reagują na jej sygnalizację. Więc sen jak najbardziej może mieć tutaj wpływ i najczęściej pod tym, w tym kontekście się bada, ale słucham tego błędu poznawczego.
Okej, okay, to w ogóle jeżeli chodzi o to sformułowanie, że zbyt krótki sen albo zbyt długi sen może być problemem korelującym z jakimś problemem, to jest to prawda, tylko że wiemy, że faktycznie, wielokrotnie, zbyt krótkie spanie powoduje wiele spustoszenia, zwłaszcza takie chroniczne. Jednorazowa deprywacja snu nie jest tutaj wielkim problemem, ale chronicznie jest to problemem. Ale widzimy, że jest też korelacja pomiędzy zbyt długim spaniem a jakimś problemem. Z czego to wynika? A wynika to z tego, że ten sen jest wielokrotnie objawem jakiegoś problemu.
Tak, a wiedziałem.
Tak, jest wielokrotnie objawem. Czyli jeżeli weźmiemy sobie na przykład korelację bólu z długością snu, to wiemy, że zbyt krótki sen, chroniczne niedospanie będzie powodowało nasilenie bólu, jakiegokolwiek
bólu
pochodzenia, tak, odczucia tego bólu, to jest ważne, już dobrze, że to powiedziałeś. Zbyt długi również. I ktoś powie, o kurczę, to jak śpię długo, to będzie gorzej. Nieprawda. Wielokrotnie osoby, które właśnie borykają się z jakimś problemem, na przykład z chorobą zwyrodniową, śpią dłużej, bo sen nie daje im wypoczynku. Czyli to jest nieco, to jest objaw ich problemu, ich choroby wielokrotnie, a nie coś, co powoduje ten
i wiele naukowców tutaj podważa właśnie te badania, które mówią o tym, że sen powyżej 9 godzin jest bardzo szkodliwy, no bo być może właśnie, tam nie ma określonego związku przyczynowo-skutkowego, tylko korelacja, tak. I być może rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że osoby, które mają problemy różne, zdrowotne, śpią dłużej, ale z powodu problemów zdrowotnych.
A nie objaw, tak. My widzimy objaw, a nie to jest przyczyna tego, co
tak,
tam się
tylko
dzieje.
Znowu tu nie jesteśmy aż takimi specjalistami, żeby dokładnie w te mechanizmy wchodzić, więc może warto znaleźć kogoś takiego, nie? Kto siedzi tylko w śnie. Możemy poszukać takiej osoby do rozmowy też. Natomiast no, to, co jest w dietetyce widoczne, czyli badania obserwacyjne. Ja wiem, że możemy im wiele zarzucić, no, ale obserwacyjnie niestety ten krótki sen wpływa na masę ciała. Niektórzy rozwalają też na karb insulinowrażliwości komórek, że zbyt krótki sen powoduje upośledzenie insulinowrażliwości naszych komórek, a to z kolei ma się przekładać na masę ciała. Tylko mi się to nie do końca wydaje aż tak bardzo prawdopodobne, no bo w świecie nauki nie jest bardzo ugruntowana teza, że insulinooporność powoduje tycie. Są wręcz osoby, które mówią dokładnie na odwrót, naukowcy Mam na myśli. Nie, nie mówię
ona
o...
jest mechanizmem, który nas chroni przed tym, że będziemy tym.
Być może tak, no właśnie. Natomiast, no znowu, chcemy uproszczenia, chcemy wymówki. Natomiast rzeczywiście krótki sen może na to wpływać. Poza tym, no, ja w tym krótkim śnie upatrywałbym się takiego troszkę prostszego też mechanizmu. No, skoro śpię krótko, to mam więcej czasu na jedzenie. No.
Dorzucisz jeden posiłek.
No te 3 godziny, tak.
Te 3 godziny są czasem na to, że możesz znowu jeść.
Otóż to, więc to wydaje mi się trochę bardziej istotne, a pytanie, jak bardzo często podejmuje się taki temat w badaniach. To nie jest takie sexy, zauważ, w nauce, nie? No bo, sorry, ale to, co powiedziałem, to każdy, w cudzysłowie, głupi wie, że skoro śpisz krócej, no to masz więcej czasu na jedzenie. To nie jest sexy, to nie jest jakieś fajne, nie? To się nie sprzeda.
To jest zbyt proste. To,
dokładnie tak.
To musi być jakiś, to musi być jakaś nazwa, jakieś, wiesz, coś, adenozyna. Wiesz, to musi być coś trudnego, jakieś fizjologiczne, jakiś mechanizm, jakaś biochemiczna substancja, cokolwiek.
Mówię, ach. No tak, no, rzeczywiście, tylko, no, to trafia też do ludzi, zauważ. Jak jest trudne słowo, no to trafia.
Dlatego czasami tutaj wprowadzam te słowa, żebyśmy wyszli na takich znających się na temacie.
Stres. No stres jest trudniejszym tematem.
Czekaj, teraz uwaga. I teraz jest najlepsze. Teraz jeżeli słyszysz słowo stres, to nie każdy z osób słuchających tego podcastu zadaje sobie pytanie, czy jest w stanie zdefiniować stres. Czy zna definicję stresu. Czyli znowu, poruszyliśmy kwestię, użyłem je stres. Ty idziesz w ten temat. Nam się wydaje, że wiemy, co to jest, a teraz proponuję zastanowić się przypadkiem tego, nie mylimy z innymi pojęciami, które są. I teraz, jeżeli macie wątpliwości, albo w tej chwili uświadomiliście sobie, że nie wiecie, czym jest stres, to nie jesteście w mniejszości, tylko w większości osób. Proponuję odsłuchać podcast, który nagrałem z doktorem Tomaszem Witkowskim właśnie na temat stresu, który znajdziecie na kanale. Natomiast my teraz redukcjonistycznie po prostu będziemy mówili o tym stresie jako czymś, co wszyscy myślicie, że rozumiecie.
Ale świetna, świetna rozmowa, przyznaję, słuchałem sam jej, bo wszyscy chcemy uciekać od stresu. No tylko czy stres nie jest czymś, co jest naturalne w życiu nawet nie człowieka, tylko w każdej istoty na tej
świecie. Że stres jest znowu wymówką.
Tak.
Że się przejadamy, tak. Że nie mam czasu na trening, że mi skoczył kortyzol i przez to tyję, że muszę odreagować jedzeniem, że mi się coś tam nie układa gdzieś z tego powodu stresu, że jestem nadpobudliwy. Stres jest świetną wymówką. Po prostu jeżeli jestem poddany na stres, to pytanie, czy moje przekonanie, że ten stres szkodzi, nie jest większym problemem, aniżeli sam ten bodziec, czyli ten stres, o którym mówimy, bo my zaczęliśmy w tej takiej popularnej narracji traktować to jako stres, mam już znowu tego winowajcę.
Tak, i dlatego tyję, bo się stresuję. No niestety to nie do końca tak działa, bo zauważ znowu, jeżeli my wejdziemy to tak głęboko, z czym kojarzy się stres, no to większość osób związanych ze światem nauki, medycyny powie, że z kortyzolem. No ale przecież samo badanie poziomów kortyzolu jest bardzo trudne. Cechuje się bardzo dużą zmiennością i osobniczą, i dobową, i w większych makrocyklach tak samo. Więc no ciężko jest to tak de facto oceniać, no bo jeżeli my uprościmy i przełożymy stres kortyzol, no to czy my nie zrobiliśmy linii z Warszawy do Berlina linijką na mapie czasem, że jednak to połączenie nie jest takie do końca oczywiste. Natomiast zajadanie stresu w cudzysłowie, duże cudzysłowie, jest rzeczywiście bardzo dobrą być może wymówką. My lubimy to robić, to już powiedzieliśmy chyba dzisiaj kilkanaście razy, ale nie do końca musi się przekładać na masę ciała, bo zauważ choćby te osoby, które najczęściej są osobami szczupłymi, a jak je zapytasz, jak reagują na stres, to one ci powiedzą, nie jem.
Tym bardziej zwróć uwagę. Dokładnie. Ta reakcja może być skrajnie różna, nie? Spolaryzowana.
No, dokładnie tak. Ja nie wiem, jak się stresuję.
Czyli to nie stres jest powodem tycia, tylko coś innego, coś obok tego. Czyli ty jesteś wyeksponowany na jakieś wydarzenie, które powoduje w tobie jakieś emocje i ty masz jakiś mechanizm, który sobie z tym próbuje radzić.
Tak, tylko tu w sumie pójdziemy trochę dalej w stronę psychologii. Nawet mi się przypomina sytuacja z mojego życia rodzinnego. Mechanizm radzenia sobie. I teraz skąd te mechanizmy się biorą? Między innymi z tego, jak byliśmy wychowywani. Taki przykład właśnie z mojego podwórka, bo to jest idealny przykład reakcji na stres. Mój młody, środkowy, Olek, rozpłakał się z jakiegoś powodu.
Bo jeżeli ktoś nie wie, to jest Marcin Osowski 2400.
Tak jest.
Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego 2400, to trójka dzieci, 3x800+.
Zgadza się, jestem z tego dumny. Ojciec wielodzietnej patologii, tak jest. Ale Olek się rozpłakał. No jak to przy trójce dzieciaków, które walczą o stanowisko samca alfa. Olek się rozpłakał, byłem wtedy akurat u mojej mamy kochanej, pozdrawiam mamę. I mama mu, Olek płacze, a mama moja mówi, ma w Oleczek, zjedz sobie tutaj coś. I teraz dla mnie z punktu widzenia takiej analizy nie ma znaczenia, czy ona by dała marcheweczkę, sałatę, czy Snickersa, czy loda. Totalnie nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo my uczymy, płaczesz, jedz. I niestety, ale zauważ, to się robi już u niemowlaków. Gdy niemowlę płacze, to pierwsza myśl dać butlę, będzie spało.
Bo, dokładnie.
Uspokoi
bo,
się.
Ja nawet więc nie zwróciłem uwagę, bo może jest głodne. I my myślimy, że próbujemy rozwiązać ten głód, który jest, tam tego głodu może nie być, może być inny problem, a my rozwiązujemy ten problem jedzeniem.
Jedzeniem, tak. I to się bierze już od piersi, bo czasem się mówi, że dziecko wisiało cały dzień na piersi. Okej, okay, a czy ono musiało wisieć? Przecież ja kiedyś miałem taką fazę, no, jak dzieci się rodziły, miałem taką fazę na jaranie się karmieniem piersią. Byłem tak zwanym laktotalibem. Promowałem bardzo karmienie piersią.
Do siebie. No.
I tam były też takie oznaki rozpoznawania głodu u dziecka. Są w kryteriach oznaki rozpoznawania głodu. I to jest ważne, żeby nauczyć te mamy, bo dziecko może płaczeć z miliona różnych powodów. Nawet naukowcy podobno znaleźli takie coś, że płacz dziecka zaczynający się od M, od litery M, jest tym takim bardziej na jedzenie, bo gdzieś tam język do góry, do podniebienia, później
chyba,
opada.
Chyba, że ma problem z wędzidełkiem albo czymś.
Tak.
Już ten szlak trafia na całą tak, koncepcję.
Dokładnie tak. No być może tak. Ale zmierzam do tego, że my regulujemy też jedzeniem pewne aspekty psychologiczne. Zresztą moglibyśmy ruszyć temat funkcji żywności. Czasami to jest funkcja też psychologiczna. Szczególnie jeżeli nas tak nauczono. No i moja mama, wracając do tego Olka, zatkała go w cudzysłowie jedzeniem. No to mamy problem, bo jeżeli ja to będę powielał, to on może rzeczywiście kiedyś reagować na każdą emocję, nie chodzi mi nawet o stres już, na emocję, nie chcę powiedzieć negatywną.
W ogóle emocje mogą być pozytywne, negatywne, więc na każdą.
No wiesz co, psycholog by się pewnie doczepił, że emocje nigdy nie są negatywne, tylko są raczej informujące, ale nie chcę w to iść. Więc na emocje nieprzyjemną niech będzie, typu smutek, żal lub zwiększone natężenie jakichś bodźców w pracy, choćby ktoś mnie ciśnie z terminem, będę reagował jedzeniem. Może tak być rzeczywiście, ale to tu rzeczywiście to programowanie troszkę nas tak działa, bo jeżeli my umiemy reagować w inny sposób, widocznie mnie mama tak nie robi, mama tak nie robiła, tylko robi moim dzieciom, no bo ja nie reaguję na jedzenie, na stres takim, czy na emocje taką formą aktywności, jak spożywanie pokarmów. Natomiast no niestety to jest problem, serio. Że osoby są nauczone jeść i to jest już trochę podświadomo, podprogowe być może, bo tak się od dzieciństwa zadziewało. Dziennik Bridget Jones, oglądałeś może?
Chyba fragment jednej z części.
No to ona tam lody jadła wiadrami. Więc to też jest wyuczone z jakiegoś powodu. Poza tym my, gdy powielamy ten obraz, widzimy ten obraz, to znowu się usprawiedliwimy, nie? Skoro wiem, że ludzie zajadają stres, no to ja też sobie zajem stres.
Mi też wolno. Nie jestem jedyny. Czyli nie mam... Jest znowu a propos, jeżeli musimy sobie o nawykach, to my wolimy mieć, jakby przyjąć negatywne nawyki, które ma nasze otoczenie, żeby nie być wykluczonym. Czyli my jesteśmy skorzy zaakceptować te negatywne, żeby czuć tą jedność ze stadem. To jest też kolejny mechanizm.
Dlatego zmiana stada może pomóc.
Dokładnie, to wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej. I kolejna rzecz, zobacz, ty fajnie, że poruszyłeś tutaj tego niemowlaka. Czyli już na etapie niemowlaka my czasami możemy zaliczyć takiego fuck upa w kontekście nawyków, a potem na przykład pójdźmy sobie w już taką osobę bardziej dojrzałą, albo takiego osobę 18-19 lat, ale jeszcze przebywającą tam gdzieś w domu rodzinnym i nagle widzisz, że imprezy rodzinne wiązały się jeszcze w wielu domostwach z tym, że trzeba było mieć suto zastawiony stół. Generalnie jedzenia było wielokrotnie więcej, aniżeli ta ekipa mogłaby przejść nawet i przez tydzień.
Ale z czego to wynikało? Z tego, że jeżeli,
kulturowe.
Ale jeżeli braknie tego jedzenia, znaczy, że jesteś w cudzysłowie biedny.
Tak.
Bo coś tam się dzieje
status,
nie okej. Okay, tak.
Miało być, trzeba było pokazać przed rodziną, że tu jest... W dostatku żyjemy, tak? Ten dom jest odpowiednio tutaj.
I to też fajnie pokazuje być może taki mechanizm, który występuje w krajach azjatyckich, gdzie u nas, załóżmy, idziesz na obiad do teściowej, czy tam przyszłej teściowej, jak nie zjesz wszystkiego, to jest obraza. A w krajach azjatyckich będzie na odwrót. Jeżeli zjadłeś wszystko, to jesteś fleja. Bo obwartuch, bo zjadłeś wszystko. Tam kulturalnie nie dojada się, nie wylizuje się przecież talerza do końca, nie? Więc to jest ten taki ciekawy też mechanizm, który jeszcze gdzieś bardziej może być może wpływać. No ale żywność ma wiele funkcji. No prestiż. Jadłeś homara kiedyś? Ja nie jadłem, nie umiałbym jeść. A ten homar jest jakąś tam oznaką prestiżu, prawda? Że jednak to jest taki pokarm, który gdzieś jest trochę bardziej wyżej w klasach społecznych. No a ta funkcja psychologiczna jedzenia, pocieszania się jedzeniem jest w pewnym stopniu naturalna, no ale nie zmienia to faktu, że jest szkodliwa. No, no niestety, jeżeli tak zachowujemy się żywieniowo, możemy oczekiwać, że będzie nam trudniej utrzymać tą masę ciała. W drugą stronę zauważ, jeżeli byśmy poszli, że w takim razie muszę zrekompensować sobie to objadanie, w cudzysłowie, aktywnością fizyczną, też nie do końca to może być zdrowe w kontekście psychiki zachowanie, nie? Bo to już być może psycholog by rzucił, czy nie idziemy w stronę bulimii, zachowania kompensacyjnego. Nie?
Z drugiej strony zobacz, okej, zgodzę się. Zawsze można tak zargumentować. Pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie żyć bez jakichś nawyków, zachowań, czasami nawet nie
kompensacyjnych.
Boję się użyć słowa kompensacyjnych, czy nawet czasami nałogów, takich nawet niezidentyfikowanych na pierwszy rzut oka. No nie, zawsze będzie coś nieoptymalne, nieidealne. Będzie czasami w danym okresie potrafiło się zmieniać jako taki mechanizm adaptacyjny do danych okoliczności. I to też jest coś normalnego i też nie ma co tego czasami stygmatyzować. Czyli jeżeli ja wiem, że w okresie świątecznym będę jadł więcej, bo uwarunkowania kulturowe, bo lubię tamte dania, po sobie w świadomy sposób podejmuję decyzję, że będę miał tą nadwyżkę kaloryczną, to czy nie jest dobrym rozwiązaniem, żeby w tym okresie właśnie stwierdzić, no dobra, to pójdę dwa razy więcej na siłownię w tygodniu, aniżeli zawsze, albo do mojej sesji siłowej dorzucę za każdym razem 20-30 minut jakiegoś cardio, albo może zastosuję tą strategię intermittent fasting i po prostu nie będę jadł tych śniadań, bo wiem, że na przykład będę w okresie popołudniowym jadł. Czyli trochę jakby wprowadzam sobie tę strategię, takie radzenia sobie z tą patologią żywieniową.
Znaczy ja nie nazwałbym tego patologią, bo...
Ale przed tym, wiesz, świadomym przyjadaniem się, czyli ja świadomie wiem, że będę, już teraz mówię tak kolokwialnie, żar więcej w tym okresie, bo lubię, bo chcę i wiem, że to jest niezdrowe, ale to jest part of the game życia, którą ja lubię w tym okresie, mi się to kojarzy ze świętami, ale wprowadzam mechanizmy radzenia sobie z tym okresem.
Ja się z tą w 100% zgadzam, natomiast psycholog na pewno zauważy tutaj zagrożenia, nie? Wynikające z tej pewnej kompensacji i ja właśnie dlatego nie jestem psychologiem, nie chcę w to wchodzić, bo...
Ale psychologia ma to do siebie, że w każdej sytuacji znajdziesz zagrożenia i znajdziesz profity, bo równie dobrze można powiedzieć, że odmawianie sobie w okresie świąt tych rytuałów
tak,
kulturowych, które mają wszyscy, w myśl tego, że ja teraz jestem ponad to i trochę jestem poza stadem i nagle te relacje międzyludzkie zaburzam, bo przychodzę z własnym pojemnikiem na Wigilię.
Tak, ale jest... już jedna z definicji, może nie z definicji, z kryteriów ortoreksji.
Wiesz, co powiem, mamy pewne spektrum tego życia i tych zachowań i ono zawsze będzie takim blendem. Oczywiście, jeżeli nie będzie skrajnością w jedną albo w drugą, czyli chorobliwym takim obżeraniem się albo już totalnie nietykaniem się jedzenia, które nie komponuje się w tym, co jest zdrową żywnością i zbilansowaną, to tu mamy te skrajności, ale wszystko, co jest w środku, będzie trochę blendem różnych strategii żywieniowych.
Zgadza się. No, otóż to. Ja na przykład zdarza mi się, ja mam taki swój grzech dietetyczny, mój największy chyba, że mam raz na jakiś czas ochotę na czerwonego... Nie wiem, czy mogę zalokować produkt? Na czerwonego wifona. Być może właśnie straciłem 100% klientów, ale no, nie traktuję tego z wyrzutem sumienia, jeżeli mam być cztery. Mam ochotę, wiem, że to jest niezdrowe, pozwalam sobie na tyle rzadko na to, powiedzmy, że to jest okej. W mojej opinii, według mnie ma to marginalny wpływ na moje zdrowie, ale bez wyrzutu sumienia. Natomiast są osoby, i te osoby szczególnie często trafiają do dietetyka, które z tego powodu, że zjadły raz tego czerwonego wifona, oleją całą dietę, nie? I to jest według mnie duże zagrożenie, to jest też znowu skupienie się na szczególe, o którym wcześniej powiedziałeś, że tracimy obraz, a skupiamy się na szczególe, w tym wypadku niech to będzie ten czerwony wifon. Natomiast z drugą stronę zaś można polecieć, że jem sobie czerwonego wifona, mieszczę się w bilansie energetycznym i mam wszystko w nosie. To też nie do końca w tą stronę. Nie?
Tak jest. Dwa pojęcia. Zdrowe odżywianie, diety odchudzające.
Ojej.
Znak równości?
Zdecydowanie nie. Tym bardziej, że nie każdy potrzebuje się odchudzać. Ja jestem całe życie na masie. Z umiarkowanym rezultatem. Natomiast do czego zmierzam? zdrowe żywienie znowu się ludziom kojarzy z popularnymi, nie wiem, blogami, osobami ze świecznika, które gdzieś tam promują nasiona chia, jagody goji i jakieś różne inne cuda. Natomiast zdrowe żywienie w mojej przynajmniej koncepcji, to moja prywatna koncepcja, powinno być prostym jedzeniem. Ja wywodzę się z małej miejscowości, gdzie jadło się raczej prosto, mało produktów dość przetworzonych. I teraz, gdy próbuję pacjentowi uświadomić, co on powinien mniej więcej jeść, żeby to było zdrowe żywienie, to nie musi być chleb żytni razowy na zakwasie z bioekopiekarni. Jeżeli na dziś dzień, w naszym procesie, bo do tego zaraz dojdziemy i to na pewno chciałem mocno podkreślić, w procesie, załóżmy, redukcji masy ciała, proces, słowo klucz, pacjent nie ma ochoty na taki chleb, a może nigdy nie będzie miał ochoty, no to mi to nie przeszkadza. Bo zdrowe żywienie, czy prosta dieta, nieprzetworzona dieta może się opierać o ryż, kurczak, brokuł. Ten taki klasyk siłowniany, nie? Chociaż on jest wybitnie nieprawidłowy z prostego powodu, nie ma tam tłuszczu. Bardzo wielu studentów moich się czepiam, gdy układają taki posiłek w jadłospisach na zaliczenie. Sorry, ale to jest do odpalenia, nie? Nie ma tam źródła tłuszczu. W brokule jest choćby witamina K rozpuszczalna w tłuszczach, nie? A ty go tam nie dałeś, nie wchłonie się. Będzie piękny stolec z tego, a poza tym... więc to proste jedzenie, zdrowe żywienie nie ma nic wspólnego de facto z dietą odchudzającą. W ogóle. Diety odchudzające, no przecież był taki swego czasu film lata temu, na pewno kojarzyłeś, Super Size Me. Gościu się odchudzał w McDonaldzie. Było to zdrowe żywienie? Nie. Była to dieta odchudzająca? Tak. No więc to nie ma tutaj totalnie znaku równości i paradoksalnie...
On się odchudzał? Tam nie było taki eksperyment, że on po prostu jadł trochę w maku?
Nie,
tak
chyba się odchudzał. Bo tam w ogóle były dwie części chyba tego filmu.
Okej, okay, że tam się posypało mu zdrowie, nie?
No, ale to tam były dwie części tego filmu. Ten sam autor nagrał dwie części, wydaje mi się, ale nie jestem pewny, bo to były lata temu, z 15 lat temu, że on w którejś części się odchudzał. No, ja wiem, że to jest niepopularny pogląd, ale jedząc niskokalorycznie, poniżej swojego zapotrzebowania energetycznego, produkty wysoko przetworzone schudniesz prawdopodobnie. I teraz zauważ, co może być paradoksem pewnym. Z tym schudnięciem poprawią ci się parametry metaboliczne, mimo że jadłeś za przeproszeniem syf. Do pewnego momentu. I teraz to jest częsty problem nauki, że my oceniamy diety redukcyjne i na przykład parametry lipidowe, jak się zmieniają. Załóżmy, ale to nawet niech będzie, że to było ok, ta ocena 8-12 tygodniowa. Poprawiły się parametry. Tylko z czego one wynikały? Czy z tego, że jadłeś jakiś tam produkt, niech będą to nasiona chia? Czy z tego, że straciłeś nadmiarową tkankę tłuszczową?
Która była problemem.
Która była problemem.
Gdyby tą samą dietę, która wyszła pozornie prozdrowotnie u osoby otyłej, zastosować u ciebie, mogłoby się okazać, że u ciebie się coś posypało, bo ty jesteś już za tym punktem, w którym ta dieta miałaby więcej profitów, aniżeli strat.
No i to jest trochę problem tych diet redukcyjnych i w myśleniu
ale
o zdrowym żywieniu.
Widzisz, ja celowo powiedziałem o tych 8-12 tygodniach nawet, no bo jeżeli nawet weźmiemy tą osobę z jakąś nadwagą czy otyłością i stosujemy tą dietę, 8-12 tygodni, wyciągamy spektakularne wnioski, ale potem byśmy ciągnęli to dalej, to nagle by się okazało, że zaczynamy wchodzić z tą samą osobą w tym samym badaniu, w tym samym modelu badawczym, ale w horyzoncie czasowym nie na przykład dwumiesięcznym, a na przykład rocznym, zupełnie w inne zasady gry i nagle się okazuje, że to samo badanie po 2 miesiącach dało super efekt i moglibyśmy ordynować wszystkim, a po roku nagle się okazuje, że skończyliśmy z osobami chorymi.
No i tak bardzo często próbuje się udowadniać wyższą skuteczność diety ketogenicznej. Że w tym krótszym okresie czasu, część naukowców uważa, że ona jest bardziej skuteczna w utracie masy ciała, natomiast gdy patrzymy na długi horyzont czasu, już okazuje się, że tak nie jest. Tylko ja pamiętam taką sytuację, że jeden ze studentów kiedyś zarzucił, nie mi, całe szczęście, ale jakiemuś tam jednemu z prelegentów na pewnej konferencji, gdzie ja byłem jednym z prelegentów w innym temacie, ktoś inny mówił o diecie ketogenicznej i student, który był na konferencji, później po konferencji podszedł do mnie i mówi mi, że prelegent ketogeniczny, w cudzysłowie, miał argumenty, delikatnie mówiąc, z czapy. Użył innego sformułowania. Bo głównym argumentem było to, że pacjenci nie stosowali diety ketogenicznej, bo jest trudna do stosowania. A ja tak w zasadzie, patrząc na mój kontekst też naukowy, odpowiedziałem temu studentowi, słuchaj, ale to był jeden z najważniejszych argumentów przemawiający przeciwko diecie ketogenicznej. I on ma realnie znaczenie, bo możemy się bawić parametry metaboliczne różne. Wszystko fajnie. Tylko summa summarum liczy się to, czy pacjent będzie w stanie to stosować przez długi horyzont czasu łamany przez całe życie. Nie. No właśnie. I co nam daje nauka bez praktyki tutaj? To, czy ktoś jest w stanie się trzymać na, w cudzysłowie, jakiejkolwiek tam diecie, bo obojętne, czy to będzie dieta keto, carni, whatever, co dalej, ta łatwość stosowania, to czy jesteśmy w stanie w tym wytrzymać, będzie determinujący dla skuteczności tej diety. On użył wtedy kontrargumentu, no dobra, ale jak ktoś chce, no to się powinien trzymać. No niby tak, spoko, proste, tylko nie? Że tak nie działa, tak, tylko jest, że tak nie działa świat.
Jak,
nie?
Jak chcesz nie być otyły, to nie jest.
Dokładnie tak.
Proste, no, proste.
Idź sobie na dietę zero, nie? Nie jedz przez tydzień, być może schudniesz. Natomiast, natomiast no, to jest najważniejsze, czy ta łatwość stosowania diety powinna być elementem kluczowym do oceny jej skuteczności. Ten współczynnik, rozmawialiśmy wcześniej, współczynnik adherencji.
Mm-hmm. No jak... właśnie, tak, no bo teraz ja to wspomnę ze swojej działki, że te interwencje, które u mnie w mojej branży najlepiej działają, to muszą mieć wysoki compliance i adherence. Compliance, zgodność interwencji przepisanej ze stosowaną, czyli jak mam plan treningowy stosowany w 20% i 80%, to wiadomo, że na 80% większa szansa, że zadziała. Adherence, zaangażowanie w ten proces. Czyli żeby mieć te 80% i żeby to było jakościowo 80%, to ja potrzebuję mieć tą, bardzo powierzchownie mówiąc, motywację, chęć bycia zaangażowanym w ten proces. I to jest najtrudniejsze.
Znaczy ja bym nawet nie nazwał tego motywacją, wiesz dlaczego?
Ja też to powiedziałem bardzo, tak, okay. Widzisz, też się zawahałem przy tym, aha, bo tu, ta motywacja jest często prostytuowanym pojęciem, tak, i ja mógłbym zrobić podcast o tym, dlaczego to jest słowo jak stres czasami.
Ale dlatego ja mam trochę inny, mój model pracy z pacjentami jest taki, i on czasem rodzi problemy pewne, bo dzwoni do mnie po 2 tygodniach pacjent, albo po tygodniu, dostał ode mnie jakieś tam zalecenia żywieniowe, czy tam nawet jakiś szablon propozycji posiłków. I on mi mówi, panie Marcinie, no wszystko fajne, ale no przecież pan mi napisał to, co ja jem. Przecież pan sobie przepisał to z wywiadu żywieniowego. Pytał mnie pan, co ja jem, a pan mi dał prawie, że to samo. No w zasadzie tak, taki jest mój model pracy, że daję to samo, dlatego że uważam, że jeżeli pacjent będzie miał ten swój model, na razie który ma, nawet jeżeli on nie jest ortodoksyjnie dietetycznie, będzie miał dopasowany do tego, jak on funkcjonuje dziś, i nie zauważy w cudzysłowie pewnych różnic, dla mnie to jest sukces, bo on się będzie tego trzymał mimowolnie.
Większa szansa.
Ten compliance, tak. Mhm. Ten compliance będzie bardzo wysoki, no bo w zasadzie niewiele mu się zmieniło. Ja te niuanse znam. Ja wiem, na co mu zwróciłem uwagę. Co mu uświadomiłem, a czasami celowo czegoś nie uświadomiłem, żeby on o tym nie myślał. Mhm. Tylko dałem mu dokładnie to samo.
Żeby nawyk pozostał. Tak. Że ty wykorzystujesz jego nawyk, ale z korzyścią dla niego.
Dokładnie tak. I mnie ta pretensja cieszy, bo ja tłumaczę. Najczęściej to jest pacjent z polecenia, więc powiedzmy mam jakiś tam mechanizm autorytetu. Tłumaczę, że proszę mi zaufać, lecimy sobie dalej, spotkamy się za miesiąc, porozmawiamy o tym. No i pacjent z reguły wtedy przychodzi i mówi, no kurczę, rzeczywiście, no przecież ja wiem to samo. Ja wiem, że nie jesteśmy w idealnym punkcie. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale zrobiliśmy jakiś krok w dobrą stronę. On, załóżmy, stracił, niech będzie 2 kilogramy, nie? Jest happy. Nic nie zmieniając, nie?
Wiesz, ja jeszcze mam kolejną, druga strona medalu, nie? Żeby trochę życie nie było takie proste. Ja spotykam się też często z taką sytuacją, że osoby przychodzące w takie diety, na przykład eliminujące węglowodany, diety ketogeniczne, które sobie wspomnieliśmy, oni mówią, wow, ale ona działa. Pierwsze 2 tygodnie minus 4 kilogramy. Co wiemy, oczywiście związane z chociażby tam z treścią pokarmową w jelitach, retencją wody, związaną z, że 1 gram węglowodanów będzie tam wiązał od 3 do 6 gramów.
Ta treść pokarmowa w jelitach jest o tyle śmieszna, że no, ktoś ma chorobę w postaci biegunki, to jest schudnie, nie?
Tak, ale właśnie tego zmierzam, że tutaj 300 gramów, tutaj 200 gramów, potem wody, tu jeszcze potem trochę mikroglenu 100 gramów i nagle się okazuje, że dostajesz w bonusie tylko przez eliminowanie węglowodanów kilogram na przykład. Nie? I teraz wow, ale to szybko działa. I to czasami widzę, że to niektóre osoby potrafi napędzić do tego, że zaczynają...
Idę dalej.
Tak, że idą dalej. Oczywiście, może zbudować błędne przekonania, zawsze zbuduje błędne przekonania, niestety, zbyt często. I to spowoduje czasami więcej w długofalowo spustoszeń, aniżeli korzyści. Bo wielokrotnie będą potem wracali do tych diet w nadziei na to, że tym razem ta dieta da lepszy efekt, aniżeli mogłaby dać.
No tak, i nawet powiem ci szczerze, że jestem w stanie się z tym zgodzić. Że ten kop może na początku, może spowodować takie coś, próbowałam dziesiątek diet, nie działały, a ta zadziałała. Więc być może ona dalej będzie stosowana, tylko w kontekście diety ketogenicznej wrócę do tego samego i będę tego bronił. No niestety trudno jest ją stosować, ja nawet nie jestem jakimś jej wielkim przeciwnikiem. Wytrzymaj mając swój jakiś styl życia, mając wszystko wokół, mając rodzinę, mając święta, mając wszystko to, co jest normalnym elementem życia. Nie in vitro, in vivo. Wytrzymaj cały czas na tej diecie. No jest opcja, którą ty nawet sam poradziłeś wcześniej. Zmienić środowisko. Zmienić rodzinę na keto, przyjaciół na keto i tak dalej. Możemy pójść tak samo w stronę wege. No niby spoko, tylko że dalej to jest problem in vitro, in vivo. In vitro to będzie cudowne. Vivo w życiu nie zawsze się to sprawdzi, co też pokazuje, że ci pacjenci później wracają i chcą czegoś trochę bardziej normalnego, ale gdy już się przekonali, dostali kopa odpowiedniego czy odpowiednio mocnego, że ciężko jest robić coś wbrew sobie.
Poruszyłem kwestię wody, retencji wody. No to w ogóle, teraz zadam takie pytanie, tak, nawodnij się. Jak nawodnienie będzie wpływało na proces odchudzania? Bo trochę już temat wierzy. Ja połączyłem dwie kwestie. Po pierwsze, użyłem słowa retencja wody. Po drugie, powiedziałeś o tym piciu w czasie treningu napojów na przykład z dodatkiem dużą ilością cukru. I na przykład mamy 200-250 kilokalorii w bonusie w napoju w czasie treningu, nie? Czyli próbując odpowiedzieć na to pytanie, już po części odpowiedziałeś dzisiaj, ale rozwiniemy.
I chciałem ci powiedzieć nawet kawał, ale w sumie mi go spaliłeś, więc nie będę nic mówił. W każdym razie, no to co powiedziałeś, no woda jest okej, bo nie ma kalorii. Zawsze. Tak po prostu. Ja wiem, że to jest głupie i że powiedziałem totalny truizm, ale no, woda nie ma kalorii, kropka. Cola ma kalorie. Kawa z mlekiem ma kalorie. Herbata z cukrem ma kalorie. Uwaga, super świeżo wyciskany sok z bio-eko-pomarańczy ma kalorie tyle samo co cola. Więc woda ma ten jeden argument za i on jest niepodważalny i w zasadzie moglibyśmy skończyć, ale rzeczywiście woda jeszcze ma pewien, czy ma swoje pewne inne funkcje, na przykład to, że pijąc dużo wody, było takie powiedzenie, nie, przypisuję je chyba Einsteinowi, ale pewnie to nie jest jego powiedzenie, jak nic ci się w życiu nie chce, pij dużo wody. Będzie ci się chciało sikać. No i zasadniczo to jest prawda. Ja do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli my pijemy zbyt mało płynów, no to wtedy rzeczywiście organizm uruchomi całą kaskadę regulacji, żeby te płyny trzymać w organizmie, zatrzymywać w organizmie. Będzie hamował diurezę, nie? Będzie ograniczał też w pewnym aspekcie pocenie się, więc ta woda będzie się działa, retencja. Z drugiej strony pijąc dużo wody, będzie o tyle nasilona diureza, że obrót w swoje wody będzie cały czas krążył. Tylko że zauważ, jest jedna złota zasada. No nie jesteśmy, mamy prawo zachowania masy. Jeżeli byśmy tak magicznie, według reklam, zatrzymywali tą wodę w organizmie non-stop, no to pijąc dużo wody, zauważ, woda by tłuczyła. Tylibyśmy. Ja jeszcze nie słyszałem o takich przypadkach, że pacjent pijąc dużo wody przytył kilkanaście kilogramów, chociaż przyznaję, mam taki przypadek, ale to może nie na dziś, spowodowany lekami, to inna bajka. Natomiast podstawową funkcją wody jest nawadnienie, ale inną dodatkową funkcją wody jest choćby wyzwalanie funkcji błonnika pokarmowego. I teraz pijąc wodę czy płyny po prostu w trakcie posiłku czy przed posiłkiem, my niejako uzasadniamy, czy umożliwiamy, umożliwiamy błonnikowi pokarmowemu, który jest w żywności, zadziałać, napęcznieć, zapewnić uczucie sytości. I tym mechanizmem trochę pośrednim powodujemy, że jesteśmy bardziej syci. A zauważ, jak w przestrzeni medialnej krążą mity na temat wody. Nie pij wody do posiłku. Rozcieńczy ci enzymy. Nie strawi się.
A to dobre. W ogóle te mity żywieniowe, teraz powiedziałeś o takich, tych śmiesznych też, no jest ich więcej. Łączenie ogórka z pomidorem.
No Włosi już, nie Włosi, jeszcze był inny mit. Ogórek, pomidor z serami białymi. Nie? No to Włosi, sałatka caprese, no kaplica. No jest dużo tych takich głupot, mitów.
Które... Czasami my pewnych poszukujemy trochę na siłę w tym, jak próbujemy czasami być bio, eko, naturalni. Rozmawialiśmy przed podcastem odnośnie nawodnienia osób aktywnych izotonikami i wodą kokosową. Swojego czasu to było bardzo modne, że woda kokosowa bardziej naturalna i że będzie fajnie nawadniała. No tylko, że woda kokosowa ma więcej potasu aniżeli sodu. Izotoniki mają więcej sodu, co jest w pełni zasadne, no bo w czasie pocenia się, będziemy tracili właśnie więcej sodu, który nam jest potrzebny, chociażby pompa sodowo-potasowa. I teraz, jeżeli chcemy się dobrze nawodnić, no to powinniśmy się nawadniać napojami, które mają po prostu więcej sodu, aniżeli potasu, bo ten utrata potasu
jest. Jesteś fanem piłki nożnej?
Bardzo
wielkim. A oglądałeś jakikolwiek mecz?
Ale teraz mówisz, to poważnie mnie zapytałeś? Ty nie słuchałeś wszystkich odcinków podcastu od pierwszego? i pytania, które zawsze zadawałem gościom na początku, jaka jest najmniej sprawna grupa sportowców i dlaczego to są piłkarze nożni?
To pewnie, tak pewnie teraz oberwę, ale nie. Wracając do piłkarzy, tam była ciekawa, komentator to powiedział, więc ja nie wiem, czy to prawda. Powiedział, że która jest z reprezentacji, wydaje mi się, że Anglii, pije wodę z ogórków kiszonych. Ciekawe, nie? Sodzik. Nie, gdzieś to wykorzystanie. Natomiast wracając do tej wody rzeczywiście i wykorzystania w całym procesie dietetycznym. Rzeczywiście woda ma to do siebie, że wzmaga to uczucie sytości, co może się przekładać dalej. Ale nie dorabiajmy jej jakiegoś mitycznego działania ekstra, że woda nas zdetoksykuje, że to toksyny powodują w ogóle tycie. Ja w ogóle pójdę dalej. Metale ciężkie są ciężkie, więc więcej ważymy. A jak pijemy dużo wody, metale ciężkie wylatują, to ważysz mniej. Nie no, robimy córę Koryntu z logiki czasami, a rzeczywiście czasami prosta odpowiedź jest najlepsza i wydaje mi się, że w tym kontekście tak, woda może wspomagać proces redukcji masy ciała, choćby poprzez to wyzwalanie uczucia sytości. I takie badania są, gdzie pokazuje się, że spożycie przed posiłkiem szklanki do dwóch szklanek, znaczy tam było 250-500 ml wody, spowodowanie gazowanej, to mogło mieć znaczenie, zaraz wyjaśnię dlaczego, spowodowało to, że rzeczywiście pacjenci mieli wyższą redukcję masy ciała w małym okienku czasowym, bo to było 4 do 6 tygodni i to była 1,2 kg, więc szału nie ma. Jedna porządna biegunka i mamy to samo. Natomiast no, był ten efekt widoczny w tym krótkim okresie czasu. Natomiast niektórzy też w kontekście wody zwracają uwagę na to, że woda gazowana z powodu uwalniania się tam dwutlenku węgla, gdy tam wypijamy, bąbelkowania, gazowania, drawni nam mechanicznie ściany żołądka, co może zwiększyć wydzielanie choćby gastryny i spowodować większy apetyt.
Okej, okay, dobra, to jest ciekawe. To w ogóle wtedy możemy iść w kontekście napoi gazowanych, tak znaczy, dwuwątkowo. Czyli z jednej strony one, jeżeli są słodzone, to może być to,
z jednej strony tak, z drugiej nie, bo też przecież jest takie przekonanie, że napoje na słodzikach też tłuczą. One mają 0 kalorii, piję w Cola Light czasem. Mają 0 kalorii, ale mają tłuczyć. Ja nie jestem do końca przekonany, że same napoje 0 tłuczą.
A takie jest przekonanie? Ja nie spotkałem się z nim.
Tak. No w przestrzeni dietetycznej jasne, że tak. Okay. Że to z jakiegoś powodu ten aspartam ma nas przytuczyć. Ale zauważ osoby, które statystycznie, statystyka mimo wszystko jest królową nauk, natomiast jest trudną dziedziną. Ja lubię statystykę. Ale większość ludzi statystyki nie rozumie. Więc to jest do podkreślenia. Natomiast statystycznie osoby, które piją napoje słodzone, nawet słodzone słodzikami, zerokaloryczne, odznaczają się gorszą w skalach oceny dietą niż osoby, które piją wodę. No logiczne, nie? No bo idziesz do pewnej popularnej sieci, zamawiasz jakiś tam zestaw powiększony, ale kole zero, bo jestem na diecie, nie?
No to w ogóle, to co poruszyłeś, tą kwestię tej statystyki, no to szeroki, głęboki temat, natomiast dwie też rzeczy, bo czasami się mówi o czymś takim jak istotność statystyczna. To wielokrotnie jest przytaczane też w takich mediach powszechnych. To są dwa pojęcia, istotność statystyczna i istotność kliniczna. To, że coś nam w cyferkach wyszło, że zmieniło jakiś parametr i dało efekt w liczbach, że odnotowaliśmy jakąś zmianę i ta istotność statystyczna czasami jest związana z tym p-value, wskaźnikiem 0,05, który de facto jest umownie przyjęty, że tak wygląda ta istotność statystyczna, tak mamy jeszcze pojęcie istotności klinicznej, czyli dopiero to, co nas interesuje. Czy dana zmiana miała odzwierciedlenie w zmianie naszej rzeczywistości w praktyce? Czy w ogóle była ważna, czy nie? Czy to w ogóle gra jest warta świeczki?
Wiesz co, to jest takie bardzo fajne, są takie bardzo fajne badania dotyczące wpływu kofeiny na utlenianie kwasów tłuszczowych, gdzie rzeczywiście kofeina może zwiększać nawet o 50% utlenianie kwasów tłuszczowych. Pomijam, czy to się przełoży na spalanie tłuszczu.
Czyli to jest właśnie istotność statystyczna.
Tak, ale okazuje się, że przekłada się to na 5 gramów na godzinę spalonej ilości tkanki tłuszczowej.
Czyli istotność kliniczna jest homeopatyczna.
Dokładnie tak. 5 gramów tkanki tłuszczowej spalone na godzinę. Ile set godzin musiałbyś ćwiczyć, żeby spalić ten kilogram tkanki tłuszczowej.
W tym pobudzeniu kofeiną.
Tak, 200 godzin. No przecież to jest absurd.
Tak.
I to są właśnie jest istotne i statystyczne.
I ja ostatnio też akurat obydwoje trafiliśmy na wpis jednej influencerki, akurat też z tytułem doktora, na temat sylwioterapii, czyli tutaj tego, że przebywanie wśród drzew w naturze będzie poprawiało glikemię. Tak, czyli można by sobie wyciągnąć daleko idące wnioski, że teraz idę sobie do parku,
patrzę sobie na zielone drzewa i jeżeli mam cukrzycę, to będzie mi lepiej z tą cukrzycą. Ja teraz przekolorowałem ten przykład, no ale żeby pokazać tutaj czasami absurd, który może się pojawić, wkraść w nasze myślenie, gdzie nawet jeżeli taka sytuacja ma miejsce i znajdziemy badania, które pokażą, że okej, ktoś poszedł do lasu i spadł mu tam na przykład o 2 punkty poziom cukru w krwi, to po pierwsze, to wykazało taką istotność statystyczną, kliniczna jest żadna, bo te 2 punkty to może być fluktuacja dobowa z 1000 innych przyczyn. Kolejna rzecz, pytanie, czy to patrzenie na te drzewa i przebywanie wśród drzew odegrało tutaj rolę, czy nie przypadkiem to, że po prostu ktoś poszedł na spacer do tego lasu i po prostu chodzenie odegrało większą rolę, aniżeli patrzenie na te drzewa.
Czy sam ten las jest super? Samo zachowanie nie jest idealne.
W ogóle jakby tego nie krytykujemy, nie deprecjonujemy. Ono z wielu powodów jest zasadnym zachowaniem.
Tylko pytanie, czy możemy wyciągnąć taki wniosek?
Właśnie, nadawanie znaczenia czasami takiego pozytywnego w kontekście leczenia czegoś albo wpływania na jakiś konkretny parametr w takich bezpośrednich połączeniach jest z czapy. I ktoś może powiedzieć, no ale to wiadomo, to można tam dopowiedzieć. Ludzie sobie wybiorą bardzo często tą taką, to cherry picking zrobią. Oni sobie tą sexy informację wybiorą i powiedzą, że oni teraz ze swoją insulinoopornością walczą i siedzą na ławce w parku i patrzą na drzewa. To jest absurdem, nie? Bo to istotność kliniczna będzie żadna tego.
To raz. Ale też myślę, że taki argument część z nas obroni z tego względu, że użyjemy takiego stwierdzenia, że no lepiej, że poszedł na tą ławkę, niż nie poszedł, nie?
No, oczywiście, bo tu znowu tylko well-being, obniżenie kortyzolu, który będzie podnosił poziom cukru we krwi. Jasne, piąta woda po kisielu, zrobimy takie szlaki.
Tak. Tylko tu się rozgryza nauka z praktyką, nie?
Oczywiście.
To jest niestety problem, że to praktyka...
No to wiesz, jeżeli mamy ten efekt, chcielibyśmy w praktyce sprawdzić, jaka jest siła tego efektu, to wysyłajmy osoby z insulinoopornością cukrzyków na tą ławkę i sprawdźmy, czy im się faktycznie w perspektywie 12 tygodni
ale
poprawiło.
Ale też zauważ, jak trudno byłoby zrobić do tego grupę kontrolną w takim badaniu. Ja nie czytałem samego tego badania, muszę je sobie wygrzebać, przeczytać całe. Jak zrobić grupę kontrolną, nie? Czy te drzewa, pytanie, czy może jakaś odmiana drzew, nie wiem, brzoza, nie brzoza, będzie jakoś wpływała, no bo każde drzewo wydziela swoje jakieś tam związki.
Myślę, że chodzi bardziej też o tą naturę, wiesz, ekspozycja na naturę.
Okay.
No to ma znaczenie, żeby była jasność.
Tak.
To ma znaczenie. To, żeby tu była jasność, ma znaczenie. Ale ja jestem wielkim przeciwnikiem pompowania balonika do takich rozmiarów.
Trochę tak. To fakt, to zdecydowanie tak, bo niestety, ale nauka, jeżeli odejdzie od takiej swojej pewnej ortodoksyjności, no to w pewnym momencie zaczniemy wyciągać wnioski ze wszystkiego, nie?
Oczywiście. I rozwodnimy to, nie? Po prostu rozwodnimy. Tak jest. Okej, poruszyłeś temat kofeiny. 5 gramów tłuszczu spaliliśmy dzięki kofeinie.
Na godzinę.
Super. No to teraz lecimy z suplami. Główne danie. To teraz tak. Suple na odchudzanie. Hit czy kit?
Jejku, wiesz co? Użyłeś dokładnie zwrotu tytułu mojego wystąpienia z konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Dietetyki sprzed kilkunastu tygodni, czy kilku tygodni. Dokładnie to samo. Dokładnie taki sam był tytuł wystąpienia. W każdym razie, ja od razu na wstępie mówię, że nie przepadam za suplementami diety. Serio. Jakby mnie irytuje właśnie naciąganie faktów naukowych, naciąganie skarpety na kolano, że coś nam, ta kofeina nam zadziałała. 5 gramów, nie? I to jest naprawdę, dla mnie to zrobienie, no jeszcze raz, córy Koryntu z logiki. Natomiast problem jest o tyle szeroki, że suplementy dla mnie, z mojego punktu widzenia, są pewnym, z jednej strony zagrożeniem, z drugiej strony czasami czymś, co może pomóc. Natomiast dlaczego zagrożeniem? Nie wiem, czy wiesz, ale połowa Polaków, znaczy suplementy bierze prawie 2/3 Polaków, nawet ponad, ale połowa myśli, że one podlegają takiej samej kontroli jak leki. Co jest absurdem, bo nie podlegają. Z punktu widzenia prawa całej znaczy Unii Europejskiej, suplement diety jest środkiem spożywczym, czytaj żywnością. Nie podlega takiej kontroli jak leki, nawet w ułamku. Średni czas kontroli wstępnego zgłoszenia suplementu diety, jeżeli chcemy sprzedawać suplement, musimy to zgłosić do inspektoratu sanitarnego, wstępnej kontroli, wstępnej, wynosi 2 lata. W tym czasie ty możesz sprzedawać suplement, który zawiera cukier puder. Czy może, czekaj, cukier puder to małe, słabe placebo, bo może tuczyć. Dajmy coś, co nie ma kalorii, whatever. W każdym razie możesz to sprzedawać przez 2 lata. Jest szansa, że zbadają to w 2 lata. Natomiast najdłuższa analiza do tej pory chyba trwa, bo jak sprawdzałem te dane, 14 lat. I suplement nie został skontrolowany. Więc dla mnie to jest zagrożenie, pierwsze. Druga sprawa, suplement nie może leczyć. Czytaj otyłości też. Otyłość jest chorobą, więc nie ma suplementu na otyłość, bo otyłość jest chorobą. On nie może leczyć otyłości. Nawet była swego czasu taka reklama jednego z suplementów, gdzie było napisane leczenie otyłości takimi ogromnymi literami na opakowaniu, a takim fontem minimalnym było napisane wspomaga leczenie otyłości, nie? Świetny wybieg prawny, zgadzam się. Natomiast no, suplement nie leczy, nic. Ale czy istotnie działa? Użyłeś pojęcia istotności klinicznej. Niektóre suplementy diety, jak na przykład kofeina, jak na przykład hitosan, wykazują pewną skuteczność w kontekście istotności statystycznej, ale najczęściej nie przekłada się to na istotność kliniczną. Dla hitosanu tam przy kilkunastu tygodniach to było 1-2 kg, co nie było istotnością kliniczną, wyznaczoną w punkcie 2,5 kg na ten okres, czasookres trwania badania. Więc w kontekście tego, no niestety większość suplementów nie działa. Ja nie wierzę też troszeczkę w te zapewnienia producentów, no bo no to, co sama definicja suplementu mówi, on w zasadzie nie może działać w takiej dawce, w jakiej jest sprzedawany, w kontekście otyłości przynajmniej, no bo inaczej musiałby posiadać status leku, a nie posiada. Poza tym, no wyobraź sobie, że musielibyśmy przeprowadzać te wszystkie fazy badań klinicznych suplementu, żeby stał się lekiem. No żadna firma nie raci na to kasy. Przecież suplementy bardzo często są produkowane w różnych warunkach i my gdzieś tam staramy się wybierać te lepsze, bardziej sprawdzone, tylko że to, że firma nazywa się Pro American Nutrition, nie znaczy, że zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. By the way, ja bym nie kupił suplementów w Stanach Zjednoczonych, ze Stanów Zjednoczonych, bo często one się okazują z pewnymi domieszkami substancji niedozwolonych na rynku europejskim, nie? Więc to tak...
Tam jest takie obiegowa opinia, że jak tam ma być na masę, to jest z hormonami, które mają poprawić tą masę. Jak ma być na odchudzanie, to jest często wsypany jakiś lep, który powinien poprawić o odchudzanie. Jakaś tam efedryna, dokładnie, jakiś tam klenbuterol i tak dalej.
Pocztą pantoflową to zadziała. Natomiast na mnie troszeczkę przeraża ta powszechność dostępu do suplementów diety, które są środkami spożywczymi, a nie lekami. Tym bardziej, że rzeczywiście ta skuteczność ich no jest raczej, jeśli już, to jest bardzo znikoma, jest umiarkowana. I teraz pytanie też, ja nie chcę być takim Grinchem, wiesz, bo czasami to placebo komuś zadziała. Dzięki temu, że ktoś sobie kupił jakieś slim coś tam, whatever co, on się bardziej trzyma moich zaleceń na przykład. Więc ja czasami nie chcę być tym Grinchem. Wiem, że to jest nieszkodliwe. Jeżeli wiem, że to jest nieszkodliwe, to okej, okay, bierz sobie. No, fajnie. Natomiast z naukowego, jako naukowiec, jako praktyk mam trochę dwa różne podejścia. Nie? Jako naukowiec zdecydowanie niekoniecznie jestem za, nawet za tą kofeiną. Nie? Bo okej, okay, kofeina może rzeczywiście trochę przyspieszać utylizację, znaczy wróć, nie utylizację kwasów tłuszczowych, lipolizę może nasilać, okej, okay? Niekoniecznie beta-oksydację.
Czyli rozkład tkanki tłuszczowej do wolnych kwasów tłuszczowych.
Tak, co prawda,
powiedziałem.
Tak. Natomiast ona też może teoretycznie trochę więcej spalać, dzięki kofeinie możemy spalić trochę więcej kalorii, mniej więcej jakieś 70, to kiedyś chyba w naszym jakimś webinarze podkreśliliśmy, że 300 mg kofeiny na dobę mniej więcej spala tam 60-70 kilokalorii. I to jest okej, okay. Tylko zauważ, to jest 70 kalorii. Jeżeli ty tą kawę wypijesz z mlekiem nawet 0,5%, to już jesteś na plusie. Więc jaką to ma implikację praktyczną? Zerową. Nie, a pacjent będzie myślał, że ma tą kofeinę w diecie w dużej ilości i dzięki temu on schudnie. Mi się zdarzył nawet kiedyś taka pacjentka, która piła 5 kaw w stylu caffè latte, czyli podwójne, potrójne espresso dużych, czyli 300-500 ml mleka pełno tłustego. Więc ona zjadała kilkaset kalorii więcej. Moim błędem, wtedy byłem jeszcze gołąsem jakby dietetycznym, nie wybadałem dokładnie, nie wypytałem o to, jaką kawę pije. Ona piła te latte tylko. To było kilkaset kalorii dziennie. A ja się będę jarał 70 kaloriami, więc niekoniecznie to będzie się przekładało. Dlatego ja stoję na stanowisku niestety, że suplementy raczej niekoniecznie będą skuteczne. Natomiast i tak dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie szkodziły. Jeżeli ktoś wierzy, że one działają, okej, okay, te wszystkie cudowne termogeniki i tak dalej. Tylko zauważ, one się opierają cały czas o to, że mamy coś przyspieszyć. Spalanie tkanki tłuszczowej. Przyspieszyć. Nie zainicjować. Co będzie inicjowaniem? Ruch. Nie? Więc mimo wszystko, no ja bardzo, bardzo jestem przeciwny. Natomiast ciekawe z punktu widzenia nauki jest to, co się teraz pojawiło, czyli probiotyki na odchudzanie. Nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim.
Powiem.
Są dwa to, takie szczepy.
To jest śliski temat.
Probiotyki to jest bardzo śliski temat. Z punktu widzenia tego, że po pierwsze, to najczęściej są suplementy diety, tylko że to jest wybitny rodzaj suplementu diety. Dlaczego? Bo on jest żywy. Mamy teraz falę upałów od 2 tygodni, nie? Zauważ, 25-30 stopni. Idzie w sobie do apteki, kupuje w sobie jakiś probiotyk. idziesz do domu albo jedziesz, kupiłeś go rano przed pracą, jedziesz do pracy, zostawiłeś go w samochodzie w 40 stopniach. Powodzenia, tam już masz bardzo fajny cmentarz bakterii. Nie, to już nie jest probiotyk, to jest postbiotyk w zasadzie, to są martwe bakterie. Nie? Czy one zadziałają? Nie wiem, to już nie moja sprawa, natomiast w kontekście probiotyków one są strasznie śliskie, bo żyją, a skoro żyją, to umierają, ewentualnie zdychają, jak wylisz te bakterie. Więc paradoksem jest to, że one mogą jakoś tam zadziałać, być może działają, ale biznes tutaj jest tak duży, a nawet nie tyle biznes, bo być może znajdziesz badania potwierdzające, ale ta praktyka kupienia probiotyku, dowiezienia go do domu, zażycia, przechowywania odpowiednio, jest bardzo różna. To jest taka, powiem ci taką ciekawostkę. Idziesz, nie jesteś dietetykiem, więc pewnie tak nie robisz, ale my dietetycy, albo nasi pacjenci czasami, mają takie coś, że chcemy kupić żywność, nie marnując jej, to będzie paradoks, zaraz może wyłapiesz dlaczego, więc idę do Lidla, załóżmy, i biorę jogurt naturalny. No to co robię? Wkładam rękę tam głęboko w półkę, chwytam ten jogurt z tyłu, patrzę termin ważności, długi, biorę. Nie biorę tego z przodu, bo on się kończy za 3 dni. Biorę ten z tyłu. To nie jest ekozachowanie, no bo ten prawdopodobnie pójdzie do wychłycenia, a ja bym zjadł go dzisiaj, więc to jest jeden aspekt. Natomiast zauważ, z probiotykiem tak nie zrobisz. Probiotyk, idziesz do apteki, prosisz panią farmaceutkę, dzień dobry, poproszę probiotyk A. Pani farmaceutka daje ci probiotyk A. Jak ci go da? Prawdopodobnie, i tak powinno być, zgodnie z zasadą FIFO, first in, first out. Czyli poda ci ten, który będzie najbliżej terminu ważności, żeby go nie wyrzucać, bo po terminie nie wolno ci go sprzedać. Tylko że tu masz substancję czynną, żywą, te bakterie. Im dłużej one są zamknięte w kapsułce, tym mniej ich tam jest. Powinno to być zgodnie z deklaracją producenta. Jak wykazał raport głównego inspektoratu sanitarnego, nie jest tak. Większość tych preparatów zawierało martwe bakterie już niestety. I teraz jedynym wyjątkiem tutaj byłyby leki probiotyczne. Jest parę preparatów zarejestrowanych jako lek, ale one nie są na odchudzanie już. Nie? I one rzeczywiście nawet pod koniec terminu ważności będą miały na tyle dużo tych bakterii żywych, że to zadziała w biegunce. Ale producent musi to zapewnić w standardzie leku, czyli tych bakterii prawdopodobnie na początku tam jest o wiele więcej, żeby jakby na końcu terminu ważności dalej to było przydatne, a nawet po terminie ważności to musi być jeszcze jakoś tam przydatne, pomimo że nie wolno tego sprzedać. Dlatego to jest bardzo śliski temat, natomiast znowu wracamy do punktu wyjścia. Jeżeli ktoś uważa, że mu pomogło, no miałeś świetna rozmowa, to jedna z moich ulubionych w ogóle twoich rozmów o efekcie placebo z panem profesorem Bomblem. No jeżeli ktoś uważa, że na niego to działa, spoko, natomiast sprzeciwiam się promowaniu tego przez osoby tak bardzo, bardzo mocno związane ze światem nauki, z różnymi tytułami, które na pewno mają wiedzę metodologiczną, naukowo, a mimo wszystko trochę przymykają na nią oko w celu tam promowania jakiegoś probiotyku. Nie?
Wiesz, ja myślę, że w ogóle to, co chciałbym, żeby teraz wybrzmiało, bo temat suplementów, temat specyficzny, w ogóle wszystkiego, co ci się pojawiło, jakichś strategii żywieniowych, cud diet odchudzających, w ogóle podejścia do diety jako czegoś, co ma ci poprawić wyniki w diagnostyce z krwi, bo też ostatnio modne, nie? I to jest trochę jakby taki dowód, który wiele osób pokazuje, że zobacz, przeszedłem na tą dietę i mi wyniki z krwi się poprawiły. Testosteron poszedł mi do góry, cukier mi spadł, tak? Moja wątroba lepiej wygląda. No dobra, tylko generalnie jak zacząłeś jeść, mniej kalorii miałeś, otyłość, zacząłeś się trochę ruszać, przestałeś pić w te weekendy, schudłeś, poczyniłeś wiele tych rzeczy, które sprawiły, że masz mniej tłuszczu, glikemia ci spadła, testosteron jest podbity, zacząłeś może spać jeszcze, co wiemy, też będzie wpływało na poziom testosteronu i wiele tych zależności się podziało, niespecyficznych dla tej interwencji i teraz osiągasz z tego tyłu profity, to głupim byłoby założeniem, a właściwie to się niestety dzieje, że teraz jesteś dowodem i trąbisz na lewo i na prawo, że ta strategia, że ten specjalista pomógł ci, a uwiarygadnia się dodatkowo tym, że te jego interwencje były czasami kuriozalne, były takie nietypowe, że on to robi inaczej, aniżeli wszyscy. No nie robi tego inaczej. Bazuje na tych samych mechanizmach. To, że stosuje inną interwencję, nie znaczy, że działa to lepiej, aniżeli interwencja zordynowana przez innego dietetyka, bazująca na tych fundamentalnych zasadach.
Tylko zauważ, no to będzie istotne dla naukowca, nie? Bo ty chcesz znać przyczynę, dlaczego tak się stało. A Kowalskiego interesuje efekt, nie?
Ale no dobra, tylko oczywiście ten efekt. Tylko ten efekt osiągnie na tym i na tamtym.
Ale on tego nie wie.
Okej, i po to jest ten podcast.
Dokładnie tak. No, wiesz, co mnie bardzo ciekawi w nauce i fascynuje i pokazuje to też często jako przykład z moim studentom. Wyobraź sobie, że coś ci zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu, niech będzie jelita grubego, o 100%. Zwiększone ryzyko. Załóżmy, że częstość występowania teraz, nie wiem jaka jest, więc rzucę wartość tak po prostu, wynosi 1 do 1000. My zwiększając o 100% będziemy mieli...
2000. Załóżmy,
tak, więc wróć w drugą stronę. 1 do 500 już będzie, będzie
tak,
częściej.
Tak, mhm. Tak.
No i teraz zauważ, jest jakiś tam, że tak to ujmę, osoba z obrzeża nauki albo już poza nauką i ona przyprowadzi mi 1000 osób, które jadły to, co niby ma powodować raka, jelita grubego, a nie dostały raka. Ja przyprowadzę jedną, która dostała. Ja teraz robimy to, o tej interwencji mówimy, więc mamy dwukrotnie większe ryzyko. Ta osoba mi teraz przyprowadziła 500 osób, ja przyprowadziłem jedną. Zauważ, ja przyprowadziłem jedną, on przyprowadził 500. I tak ja wychodzę na tego, który nie ma racji, bo ten miał 500. Nauka jest bardzo często nieintuicyjna. Zauważ, te wszystkie zawiłości statystyczne, związki przyczynowo-skutkowe, to nie jest naturalne. Istotność statystyczna, istotność kliniczna, nie? Przecież istotność statystyczna może być przy niskiej istotności klinicznej, co sam powiedziałeś, nie? Więc to nie jest naturalne, więc Kowalski tego nie rozumie. I to nie jest jakby zarzut do Kowalskiego, że on to musi rozumieć. Tylko, że to niestety, chłopski rozum nie sprawdza się tutaj. Niestety chłopski rozum bardzo często wyprowadza nas na manowce. I dlatego tak trudno nam się mówi o tym. Ja zauważyłem, że tak samo chyba prawdopodobnie działa to w innych dziedzinach, w jakiejś socjologii, politologii, wszędzie indziej, że chłopski tak rozum samo się dobrze sprzedaje, nie?
Wiesz, jest też temat, który znowu poruszyłem z psychologiem, doktorem habilitowanym Tomaszem Grzybem, profesorem SWPS-u, i zatytułowany był Dlaczego wierzymy w pseudoteorię? I tam jest 10 powodów według Lilienfielda, dlaczego właśnie mamy tą taką chęć wierzenia w te różne rzeczy wiary niewarte. To jest jego sformułowanie. I to jest świetny argument też w tej rozmowie, dlaczego ludzie chwytają się cud diet, dlaczego wierzą różnego rodzaju autorytetom i dlaczego chcąc rozwiązać swoje problemy, ulegają tej takiej kuszącej magii czegoś wyjątkowego, nietypowego, gdzie ta konkretnie osoba robi to inaczej niż wszyscy i robi to lepiej.
No ale zauważ, to działa w biznesie bardzo dobrze, nie? I dlatego ja próbuję się przed tym troszeczkę bronić, ale w biznesie to się świetnie sprzedaje. Wymyśl coś, nazwij to odpowiednio, niech to jeszcze wpisze się w pewne kryteria, które gdzieś tam, jakieś uwarunkowania związane z tym, co jest teraz modne, no to kurczę, zostajesz milionerem, nie? Nie musisz mówić prawdy. Być może, i teraz uwaga, co ważne, możesz nawet pomagać części ludzi. Części może nie pomożesz, być może nikomu nie zaszkodzisz, być może.
To ciekawe, bo jak mówimy o tych interwencjach, że spróbujmy to, bo może pomoże, a na pewno nie zaszkodzi. Moment, jak coś działa, to może zadziałać i pozytywnie, i negatywnie. Jeżeli nie działa, no to nie zadziała i tak.
Ale wiesz co jest najlepsze, że nie pomoże, nie może być zaszkodzeniem przecież. Jeżeli my nie pomagamy, nie, i trwamy w jakiejś tam patologii, no to
odraczamy podjęcie interwencji, która może być pomocna. To jest działanie nieetyczne na szkodę pacjenta.
Tak, ale z tą etyką, na przykład jeżeli będziesz chciał, to możemy dać do podcastu link do takiej publikacji ze Stanów Zjednoczonych, bardzo fajnej, która oceniała właśnie suplement, etyczność polecania przez lekarzy suplementów diety. Ocena etyki takiego zachowania na odchudzanie. Czy lekarz może zgodnie z zasadami współczesnej etyki polecić suplement diety na odchudzanie? Nie? Bardzo fajna publikacja. Oczywiście to raczej jest dla specjalistów publikacja. Natomiast no, stawia bardzo wiele pytań, czy realnie no, my to powinniśmy robić. Nie? Dlatego ja osobiście sam nie polecam. Ale jeżeli pacjent bierze i pyta mnie, no to mogę ewentualnie powiedzieć nie jak Grinch właśnie, że nie, wywal to na pewno nie działa, tylko mówię, że, znaczy analizuję skład. Jak chcesz, możesz sobie to zostawić, załóżmy. Chociaż przyznam się szczerze, że do mnie mało takich osób trafia. Najczęściej trafiają właśnie osoby, które chcą coś zrobić w miarę z głową. Może to mam jakąś taką bańkę swoją poznawczą, tak mi się wydaje.
Ja bym tutaj postawił kropkę. Marcinie, 2 godziny rozmowy za nami. Temat można oczywiście na kolejne 2 godziny przedłużyć. Myślę, że przynajmniej w części odpowiedzieliśmy na to fundamentalne pytanie, dlaczego tyjemy. I przy okazji równolegle mówiliśmy trochę, jak po części można sobie z tym radzić. To wybrzmiewało bądź bezpośrednio, bądź między słowami. No, ja dziękuję Tobie za te 2 godziny, bo dobrze nam się rozmawia i na łamach podcastu, i również bez mikrofonów. Ta rozmowa na pewno się doczeka kontynuacji, bo ja kilka wątków już w głowie mam, które chciałbym pociągnąć teraz, ale czasu na to nie ma właściwie. Znaczy jest, tylko że kto będzie słuchał już aż 2 godziny takiego ględzenia. My ze świeżymi głowami to dogramy.
A Państwu odsyłam też do wszystkich rozmów, które do tej pory ukazały się na łamach podcastu Praktyczna Strona Treningu i tych dostępnych wersji audio i tych dostępnych wersji z nagraniem wideo. Wszystkie te rozmowy, do których się odwoływaliśmy, one cały czas są dostępne, zwłaszcza na kanale YouTube i do odsłuchania Państwa zachęcam. Marcinie, dziękuję i do zobaczenia.
Dzięki, Artur.
Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna Strona Treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna Strona Dietetyki. Polecam, Artur Mor.